ponad godzinę temu w trakcie omawiania 11 punktu porządku sesji. Przed zabraniem głosu przez pana radnego Przemysława Aleksandrowicza. Pana radnego Aleksandrowicza nie ma w tej chwili, ale głos chciała zabrać też pani Katarzyna Kretkowska, jej teraz udzielę głosu, a później pani Agnieszce Skowrońskiej ze szkoły numer 57, z gimnazjum numer 57. No, pani radna Kretkowska poczeka, w związku z tym teraz prosimy panią Skowrońską o zabranie głosu. Bardzo proszę. Jeśli pani mogłaby tam nacisnąć mikrofon zielony i teraz proszę włączyć ten mikrofon. Tak, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, tak, słyszymy. Panie prezydencie, państwo radni, szanowni państwo, społeczność gimnazjum nr 57 jest przeciwna likwidacji naszej szkoły. Opowiadamy się za przyłączeniem do pobliskiego zespołu szkół. Za tą decyzją przemawiają naszym zdaniem następujące argumenty. Pierwotny plan prezydenta miasta Poznania mówił o włączeniu naszej szkoły do zespołu szkół i nad tym pomysłem pracowaliśmy i mamy już gotowe pomysły. Na początku nie było mowy o naszej likwidacji, tak jak to było w przypadku gimnazjum nr 50 i 54. W związku z tym nie mieliśmy szansy, jak wymienione gimnazja, bronić się wcześniej, pisać programy naprawcze itd. Jesteśmy bardzo dobrą szkołą, drugą na Grunwaldzie pod względem jakości kształcenia, zaraz po gimnazjum nr 58. Takich szkół nie należy likwidować. Nie zmienia się także reguł w trakcie gry. Rodzice zapisali dzieci do gimnazjum nr 57 i takie gimnazjum powinny skończyć. Ogromny obwód, jaki powstanie z połączenia obwodów gimnazjum 56 i 57, może w przyszłości przyczynić się do przeładowania w szkole nr 56 i nauki na dwie zmiany. W razie wchłonięcia nas przez inne gimnazjum musimy przyjąć nowy statut, program nauczania, zwyczaje, patrona, mundurki i tak dalej. Zmienia się całkowicie struktura szkoły. Przenosząc nas do zespołu szkół, mamy szansę na zachowanie swojej tożsamości i renomy, jaką sobie od początku istnienia gimnazjum wypracowaliśmy. Nasi uczniowie to liczni laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów, nagradzani przez prezydenta miasta Poznania, posłowie na Sejm Dzieci i Młodzieży. Rozumiemy, że z racji niżu demograficznego miastu nie opłaca się utrzymywanie dużego budynku przy kilku oddziałach. Pod względem ekonomicznym dla miasta nie ma jednak znaczenia, czy się przeniesiemy do zespołu szkół już od września, czy też wchłonie nas inne gimnazjum. Dla społeczności gimnazjum nr 57 to jest różnica diametralna. Jeśli gimnazjum nr 57 będzie mieć szansę na kontynuowanie nauki jako oddzielna jednostka, możemy kontynuować innowacje pedagogiczne, które rozpoczęliśmy wcześniej z danymi klasami i danymi nauczycielami. Dla naszych przyszłych uczniów jesteśmy w stanie zorganizować nowe klasy z wykorzystaniem bazy zespołu szkół geodezyjno-drogowych, na przykład klasy techniczne, jako innowacja pedagogiczna. Przechodząc do zespołu szkół, nie tracimy patrona, sztandaru, tradycji, jakie nasza szkoła posiada. Pozostaje statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, system wychowawczy i profilaktyczny. Pozostając jako gimnazjum nr 57, nie tracimy także projektów finansowanych z europejskich funduszy społecznych, a przypisanych dokładnie i wyłącznie naszemu gimnazjum. Do 2014 roku mamy projekt Akademia Uczniowska, organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy w projekcie Śpiewająca Polska, a także w projekcie Comenius. W październiku 2012 roku nasza szkoła miała mieć wymianę ze szkołą w Anglii, ale jako gimnazjum 57 nie ma możliwości przepisania do innej szkoły. Zlikwidowanie naszej szkoły to także odebranie naszym uczniom możliwości korzystania z funduszy unijnych. Apelujemy więc do państwa radnych o odstąpienie od pomysłu likwidacji naszej szkoły. Prosimy o przychylenie się do wniosku społeczności naszego gimnazjum, która chce połączenia z zespołem szkół geodezyjno-drogowych po to, aby nie tracić swojej tożsamości, tradycji, systemu wychowania i nauczania wypracowanego przez lata. Nasze gimnazjum nie zasłużyło sobie na likwidację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze pani radna Katarzyna Kretkowska. Bardzo proszę.
Ja chciałam poprosić o to, żeby na pytania, które tu były zadane, a nie zostały udzielone odpowiedzi, żeby te odpowiedzi jednak zostały udzielone. Pan radny Aleksandrowicz, który był przede mną zapisany do głosu i coś nie wrócił na salę, zamierzał złożyć wniosek wobec tych niedomówień i tego, że w takim pośpiechu obradujemy nad propozycją, która wcześniej nie była proponowana, bo rzeczywiście nie była proponowana likwidacja tego gimnazjum. Było proponowane przeniesienie go do zespołu szkół geodezyjno-drogowych. I wobec tego, że także na Komisji Oświaty zabrakło czasu na jakąś rzetelną analizę, bo mieliśmy przeładowany porządek, o odłożenie tego głosowania dzisiaj, o przełożenie tej decyzji o 2 tygodnie, tak żeby pozwolić radnym do końca zapoznać się z sytuacją. Tym bardziej, że przed chwilą słyszeliśmy, że rodzice wypowiadają się na podstawie ankiet, które no tam niejednoznacznie były sformułowane za tym pierwotnym zamierzeniem przeniesienia jednak do tej szkoły zawodowej. No ja bym chciała mieć przekonanie, że to głosowanie jest oparte o dobrą informację. Tutaj na sesji, kiedy też jest ograniczona możliwość zabierania głosu osobom z zewnątrz, trudno jest nam do końca tą informację zdobyć. Także składam wniosek za pana przewodniczącego, radnego Aleksandrowicza i także w własnym imieniu o to, żebyśmy odłożyli. Już wiem, że wrócił, ale nie wiem, czy się zapisał. Aha, się zapisał, to sobie uzasadni jeszcze za chwilę sam, ale ja już ten wniosek składam o to, żebyśmy odłożyli tą decyzję o 2 tygodnie do sesji lutowej, ale za 2 tygodnie. Dziękuję.
Więc jest złożony wniosek formalny o, rozumiem, że o przerwanie obradowania nad tym punktem w dniu dzisiejszym i powrót do tego za 3 tygodnie na kolejnej sesji. Czy jest głos przeciwny takiemu wnioskowi? Nie widzę zgłoszeń, więc poddaję wniosek o przerwanie obradowania nad tym punktem pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego wniosku, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu, proszę o oddawanie głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 9 za, 22 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada ten wniosek odrzuciła. Kontynuujemy dyskusję. Jako kolejny do głosu zapisany jest pan radny Marek Sternalski. Bardzo proszę.
Decyzje, które dzisiaj będziemy podejmować, były przedmiotem obrad komisji. Rozmawialiśmy na ten temat i ja powiem, że ja będę głosował za tym projektem. Jeśli chodzi o sprawę związaną z zespołem szkół geodezyjno-drogowych, to ja teraz nie powiem tego dosłownie, bo nie mam tego dokumentu przed sobą, ale rodzice w tym piśmie z grudnia wyraźnie mówili, że projekt połączenia szkoły z gimnazjum geodezyjno-drogowym jest złym pomysłem. Będą się bali wysyłać tam dzieci i część z rodziców nie pośle tam swoich dzieci. To są rzeczy, które były nam podane. Ja już nie odnoszę się do tego, w jakim kontekście było to pismo stworzone. Ja tylko odnoszę się do tego, do zapisów dotyczących tego, że część rodziców mówiło, że tam dzieci tak czy siak nie pośle ze względu na to, że będą się bali wysłać do tej szkoły swoje dzieci. To jest dobra szkoła, ja nie mówię, że jest zła, tylko chodziło bardziej im o to, że to są dzieci starsze i połączenie z dziećmi gimnazjalnymi. I teraz kolejna rzecz, która jest ważna. Mając na uwadze, że przez najbliższe lata będziemy mieli w tym miejscu dalej do czynienia z niżem demograficznym, a to są fakty, dobrym rozwiązaniem jest stworzenie jednego pełnego gimnazjum silnego, które będzie miało kilkanaście oddziałów, w granicach 17 oddziałów, bo to będzie efektywne gimnazjum funkcjonujące na Grunwaldzie. Kolejna rzecz, i tutaj odnosząc się do wypowiedzi, które tutaj padają. Nie jest prawdą, że te dzieci wejdą w tym roku do budynku gimnazjum 56, połączą się, będą musiały pracować na materiałach, na programach gimnazjum 56, bo tu są pewne nieporozumienia. Te dzieci ukończą w tym samym budynku edukację, ukończą tą edukację uczone przez tych samych nauczycieli, korzystając z tych samych podręczników. Fakt jest taki, że ta cała reorganizacja będzie dotyczyła uczniów, którzy dopiero wejdą w proces edukacyjny, bo one będą rozpoczynały naukę w gimnazjum 56, a dla nich znaczenia, czy zaczną w 56 czy 57, nie ma. Znaczenie to ma dla uczniów, którzy w tej chwili kontynuują naukę. I żeby nie być gołosłownym, bo mam tu ten dokument, o którym z grudnia, czytamy w nim takie informacje. Obawiamy się, iż część rodziców w momencie włączenia gimnazjum numer 57 do zespołu szkół geodezyjno-drogowych zdecyduje się na zmianę szkoły dla swoich dzieci, ponieważ będą obawiali się o bezpieczeństwo uczniów w nowych warunkach. To odłóżmy, z jakiego powodu to pismo było pisane, a skupmy się na sensie tych zdań. No mamy jasno i wyraźnie pokazaną informację. I teraz oczywiście, że ludzie mogą zmieniać poglądy, ale w tym przypadku myślę, że gdzie indziej była kwestia zmiany tych poglądów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Bardzo dziękuję. Tak jak w wielu sprawach oświatowych mam dość jasne i wyrobione stanowisko, tak tutaj przyznam, że takiego jasnego stanowiska nie mam, ponieważ w trakcie prac nad tym projektem, czy nad tym pomysłem, bo po raz pierwszy jako pomysł pojawiło się to na początku listopada, zmieniały się wyjściowe dane. Inne są stanowiska rodziców w miarę upływu czasu od tego 3 czy 4 listopada. Mam wrażenie, że też ewoluowało stanowisko nauczycieli, tylko stanowisko pani dyrektor chyba jest jednolite, tak jak na początku mówiła, że chce połączenia z zespołem szkół geodezyjno-drogowych, tak mówi to do dzisiaj. Nauczyciele w tym kierunku wydaje się przeszli dość jednoznacznie, sprawa z rodzicami jest trudna, opinie samorządów lokalnych, no bo to są co najmniej dwa osiedla grunwaldzkie, też nie są jednoznaczne. Na pewno jest tak, że szkoła ze 177 uczniami no nie jest w stanie w dłuższym terminie się wybronić. W międzyczasie jednak podejmowaliśmy decyzje dotyczące wygaszenia gimnazjum 62 na Janickiego. Była mowa o tym, że gimnazjum 61 na Słowackiego miałoby być w zasadzie takim gimnazjum bezobwodowym, podobnie jak gimnazjum na ulicy Świętego Jerzego na Wildzie, pracującym z trudną młodzieżą. Była mowa o tym, że gimnazjum 53 położone nie tak daleko ma być tylko jedną klasą w danym roczniku, że ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego, czyli też ma przestać być gimnazjum obwodowym. Nie przybrały tamte pomysły formy uchwał. Tym niemniej uważam, że akurat w tym przypadku jednak lepiej byłoby, gdybyśmy dali sobie trochę czasu. Wiem, że Rada taki wniosek przed chwilą odrzuciła. Ubolewam nad tym i dzisiaj nie mogę tego rozwiązania poprzeć, chociaż zgadzam się tutaj z tym, że gimnazjum tak zakrojone na ten obwód, jaki tam jest i na 177 dzieci, no przyszłości nie ma. Dziękuję.
Dziękuję pani przewodnicząca Kretkowska. Bardzo proszę.
Żałuję, że ten wniosek o odłożenie tej decyzji został przegłosowany na nie. Niemiłe wrażenie sprawiło na mnie zachowanie Marka Sternackiego, który tak pokazywał, prawda, przed tym głosowaniem, a potem tak. Sądzę, że dla rodziców to są kwestie istotne i to nie jest kwestia taka czy taka, jakby akurat tu siedzę i widzę te zachowania, ale wracając do tematu, ja osobiście uważam, że dla gimnazjum lepiej być z gimnazjum niż w jakimś większym zespole, w tym wypadku szkół zawodowych. To jest moje osobiste zdanie. Natomiast nie widzę powodu, dla którego Rada Miasta miałaby podejmować decyzje odwrotne niż te, za którymi opowiadają się ludzie, których te decyzje dotyczą. Ja mogę uważać, że coś jest lepsze, ale jeżeli odbiorcą tych decyzji jest ktoś, kto uważa, że jest odwrotnie, a jest to sprawa w sumie neutralna, to uważam, że powinniśmy głosować w każdej sprawie zgodnie z wolą mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy chcą mieć przystanek autobusowy przy jednej ulicy, to nawet jak radni uważają, że przy innej byłby to lepszy, byłby przy innej ulicy ten przystanek by tam bardziej im pasował, to powinien być przystanek tam, gdzie go oczekują ludzie. No. Jeżeli byśmy dali czas, te dwa tygodnie, to może ci rodzice, którzy są skołowani po prostu tą sytuacją, mieliby czas przekonać się do rozwiązania, które pan Marek Sternalski uważa za lepsze. I takie procedowanie byłoby lepsze od narzucania przez Radę Miasta rozwiązań. Wiadomo, że to gimnazjum się nie wybroni. Jest kwestia, czy będzie przeniesione tu, czy tam. W grudniu rodzice napisali, że nie chcą być przenoszeni do zespołu szkół drogowych, że chcą pozostać w swoim budynku i w postaci gimnazjum 57, bo innej propozycji nie było. Natomiast dzisiaj rodzice przynieśli ankiety złożone przez 150 bodajże osób, w których 120 parę osób opowiada się za przeniesieniem do zespołu szkół drogowych, a tylko 22 osoby są za tym, żeby przejść do gimnazjum 56. I uważam, że i tak zlikwidujecie państwo, czy zlikwidujemy to gimnazjum i tak, ale dajmy te dwa tygodnie czasu, żeby przekonać do któregoś rozwiązania rodziców, których to bezpośrednio dotyczy. Oczywiście można wszystko siłowo i tu znowu tak pokazuje pan radny. Super, bawmy się dalej, tak?
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Ja chciałabym, żeby jednak i pan radny Sternalski, i cały klub Platformy trochę szerzej spojrzał na problem. Ja rozumiem, że w miesiącu grudniu społeczność była przeciwna połączeniu tego gimnazjum z zespołem szkół, natomiast wtedy nikt nie pytał, czy chcecie być połączeni z zespołem szkół, czy chcecie być zlikwidowani, tak? Gdyby było takie pytanie, nie wiem, jaka zostałaby udzielona wtedy informacja, także dajmy sobie jednak ten czas, te trzy tygodnie i zastanówmy się nad tym, który kierunek będzie właściwszy. Tak jak mówię, nie padło wtedy takie sformułowanie, przynosimy was do zespołu szkół, czy likwidujemy. Na takie pytanie nie mogli odpowiedzieć rodzice.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Znaczy trochę mnie zaskoczyła pani radna Kretkowska tą, że jest ankieta, która jednoznacznie, kiedy rodzice mają wybór między jednym rozwiązaniem a drugim, opowiedzieli się za tym rozwiązaniem, które pierwotnie pan prezydent proponował. No, znaczy właściwie tutaj już o dyskusji o woli rodziców nie ma, no bo wola rodziców jest jednoznaczna, natomiast tam jest problem inny. Wydaje mi się, że tam rzeczywiście czym jest, znaczy rzeczywiście by trzeba było na ten teren spojrzeć globalnie, to znaczy ja nie wiem, czy my jesteśmy gotowi do najlepszego rozwiązania dzisiaj, bo faktycznie ja jeszcze wracam do tego pisma, które zaproponowała Rada Osiedla Grunwald Stary, która no, partycypuje w ten sposób, że dzieci z tego rejonu chodzą do gimnazjum 60, 57 i tak dalej. No, na pewno dzisiejsze rozwiązanie nie będzie najlepszym rozwiązaniem. To rozwiązanie, gdzie utrzymujemy gimnazjum numer 60, które mogłoby zostać, ale w budynku 57 byłoby może znacznie korzystniejszym, zwłaszcza jeżeli ja słyszę, że w 57 były ostatnio poczynione inwestycje, w tym tak niedostępna w innych szkołach, na przykład bieżnia lekkoatletyczna. No, trochę głupio, że jako radni nie pojeździliśmy po tym terenie, nie obejrzeliśmy szkół, które tam między sobą, które tam istnieją. Jeżeli już uważamy, że jest za dużo gimnazjów, być może trzeba było wybrać to rozwiązanie najbardziej korzystne. No tutaj trudno się też powoływać na pismo wcześniejsze z grudnia rodziców i pan prezydent i tu koledzy z Platformy, jeśli dzisiaj mamy jednoznaczną odpowiedź. Wtedy ci ludzie nie wiedzieli, że zostaną zlikwidowani i pójdą do 56. Dzisiaj, kiedy mają wybór między likwidacją a przejściem do zespołu, no to opowiedzieli się jednoznacznie, a więc opowiadanie pani Anioł na komisji, że po konsultacjach społecznych postanowiono zmienić projekt uchwały, jest kolejnym absurdem i niedorzecznością. I niestety, panie prezydencie, no, powiedzmy sobie szczerze, to nie wynika z konsultacji społecznych, tylko z innych ważnych przyczyn wagi miejskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń dyskusji, a więc poddaję państwu pod głosowanie projekt uchwały PU 379/12 i proszę o głosowanie, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyników, już jest. 21 głosów za, 9 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 11. Przystępujemy do realizacji punktu 2. Pan radny Marek Sternalski do protokołu głos, tak? Bardzo proszę. Trzeba się zgłosić z tym. O.
Ja mam taką propozycję do pani przewodniczącej Kretkowskiej, żeby sobie poczytała troszeczkę na temat tego, w jaki sposób porozumiewają się kluby, choćby pani klub w Sejmie, w Parlamencie Europejskim, jakich znaków używając, rozmawiając na temat głosowań. Jak pani będzie na ten temat troszeczkę wiedzę, troszkę tej wiedzy posiądzie, to pani będzie mogła na ten temat się wypowiadać i nie obrażać innych radnych i nie robić z siebie najmądrzejszej na świecie. Dlatego, że to pani koledzy tego typu znaki używają w bardzo wielu głosowań, zarówno na scenie polskiej, jak i europejskiej. Troszeczkę warto sobie o tym poczytać.
I odpowiedź pani radnej Kretkowskiej.
Cieszę się, że pan Marek Sternalski uczy się od moich kolegów, jak rozumiem także koleżanek, posługiwania się znakami niewerbalnymi. Natomiast odpowiadając na pytanie zadane przez pana radnego, chciałam powiedzieć, że moi koledzy, a także koleżanki posługują się w komunikacji językiem.
Na tym zamykam tę wymianę zdań. Przystępujemy do realizacji punktu 12 projektu uchwały PU 378/12 w sprawie utworzenia zespołu szkół i placówek oświatowych nr 2 w Poznaniu przy ulicy Bugowskiej 53 z gimnazjum nr 60 imienia Cyryla Ratajskiego w Poznaniu przy ulicy Bugowskiej 53 i ogrodu Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu przy ulicy Przybyszewskiego 30A. Bardzo proszę, pan dyrektor Piotr Chmróz przedstawi ten projekt uchwały.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, przedstawiam projekt uchwały utworzenia zespołu szkół i placówek oświatowych składających się z gimnazjum nr 60 oraz ogrodu Jordanowskiego nr 2. Są to dwie placówki, które są bardzo blisko siebie. przez ulicę Przybyszewskiego sąsiadują placówki, które po utworzeniu zespołu będą mogły być zarządzane przez jednego dyrektora, dyrektora, który będzie mógł elastycznie organizować pracę zarówno jednej, jak i drugiej placówki, optymalizując wykorzystanie bazy, która jest, czy będzie do dyspozycji tej jednej osoby, zarówno bazy budynku gimnazjum, jak i budynku czy całego terenu, którym dysponuje w tej chwili ogród Jordanowski numer 2. Wydaje nam się, że jest to racjonalne z powodu właśnie takich ułatwiających zarządzanie. Jednocześnie idziemy w takim kierunku, jakim do tej pory Rada szła, ustalając czy uchwalając zespoły, które no właśnie w ten sposób wyglądają, czy w podobny sposób. Mamy ogród Jordanowski numer 1, który jest włączony w skład zespołu szkół. Mamy, to jest świeża sprawa, mamy poprzednie decyzje Rady Miasta, które włączyły, tworzyły zespoły, na przykład zespół szkół na ulicy Berwińskiego, zespół placówek na ulicy Berwińskiego, szkoła podstawowa oraz schronisko młodzieżowe. No i na Głuszynie w skład zespołu zostało również włączone schronisko. Te doświadczenia pokazują, że jest to bardzo dobry kierunek i organizacja pracy w tych zespołach jest bardzo dobra. Zatem proszę o pozytywne, o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała ten projekt negatywnie. 0 głosów za, 10 przeciw, 4 wstrzymujące. Komisja Budżetu również opinia negatywna, 0 za, 7 przeciw, 3 wstrzymujące. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Nie widzę. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Pan Przewodniczący Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Ja króciutko tylko. Po pierwsze do uzasadnienia, które przed chwilą wysłuchaliśmy. Kiedy rozpatrywaliśmy poprzedni projekt uchwały, wskazywano, że nie powinniśmy wzorować się na decyzjach, które podjęliśmy wcześniej. Kiedy rozważamy teraz ten projekt, dobrym przykładem jest rozwiązanie, które niedawno zastosowano. Jak więc widać, w zależności od potrzeby odnosimy się do nieco wcześniejszych naszych uchwał. To jest jedna uwaga. Ja to rozumiem, natomiast no, ta zbieżność tych dwóch projektów wyraziście ukazuje, jak różnie można te doświadczenia interpretować. Natomiast tak jednym zdaniem w związku z tym projektem uchwały ja będę głosował przeciwko z prostego powodu. Jeżeli chcemy zachować funkcję ogrodu Jordanowskiego, w tym te działania, które mają charakter kulturalny, to nie powinniśmy dokonywać połączenia ze szkołą. Jeżeli chcemy poprawić warunki funkcjonowania gimnazjum, o ten teren ogródka Jordanowskiego, to powinniśmy podjąć tę uchwałę. Ponieważ mi zależy na tych funkcjach kulturalnych, sportowych, które są realizowane nie tylko na młodzieży tego gimnazjum, dlatego będę przeciw. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Jestem przeciwny temu projektowi uchwały. Uważam, że połączenie to nic nie da, jeżeli chodzi o oszczędności, chyba że będą to oszczędności kosztem zmniejszenia liczby zajęć, które się tam odbywają. Wtedy oczywiście jest to możliwe, ale to można osiągnąć nawet bez łączenia dwóch tych placówek. Zadania gimnazjum i zadania ogrodu Jordanowskiego są zupełnie inne, a jak zwracała nam na to uwagę pani dyrektor tegoż ogrodu, jest ona pełnoprawnym nauczycielem i tak czy inaczej zatrudnienie powinna nadal mieć, chyba że miasto wypłaci jej odprawy, likwidując jej stanowisko. Natomiast jej dodatki funkcyjne i motywacyjne to, o ile pamiętam, 140 złotych razem, czyli taka byłaby oszczędność z połączenia tych dwóch jednostek, być może też ćwierć etatu płacowej. Zarówno osoby z obsługi pełniące funkcje swego rodzaju woźnych, jak i instruktorzy zajęć i kulturalnych, i sportowych zarabialiby tak samo, zarówno w formie odrębnej tego ogrodu, jak i połączonej z gimnazjum, a w tej chwili po pięknej inwestycji, która tam została przeprowadzona za kwotę blisko 2 milionów złotych, to nie jest tylko ogródek jordanowski z funkcją rekreacyjno-sportową, jaka była tam zawsze, ale jest to też mała osiedlowa placówka kulturalna, która może być w pełni porównywalna na przykład z taką miejską jednostką jak Osiedlowy Dom Kultury Stokrotka. Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby łączyć ją z gimnazjum, a wydaje się, że dyrektor tej placówki, która no, była duchem sprawczym całej tej budowy, choć oczywiście nie można tutaj ująć zasług radnym miasta poprzedniej kadencji i władzy miasta, która na to się zgodziła, ale pomysł wyszedł od pani dyrektor. Wydaje mi się, że zasługi winny być raczej nagradzane niż karane. Dlatego bardzo proszę państwa radnych o odrzucenie tego projektu uchwały. Zresztą opinia Komisji Oświaty, Komisji Oświaty i Wychowania była taka, że żadna z osób będących na posiedzeniu komisji nie poparła tego projektu. Były tylko głosy przeciw lub wstrzymujące się. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni Państwo, ja boję się, że na połączeniu z gimnazjum to raczej my stracimy z racji tego, że nie wierzę, że dodatki funkcyjne w tym gimnazjum są rzędu 100 zł dla wicedyrektora. Podejrzewam, że wicedyrektorzy w gimnazjum, które ma przejąć ten plac zabaw, mają znacznie większe dodatki niż pani dyrektor, która no, była duchem sprawczym rozwoju tego placu zabaw. Zresztą można pani dyrektor zadedykować takie powiedzenie, ja je powiem w łagodnej formie, nie przejmuj się swoją rolą, bo i tak cię wyrzucą. No i to jest przykre, tak, bo przykre jest to, że jak gdyby likwidujemy placówki, czy łączymy, bo nie odpowiada nam jakiś tam dyrektor i trzeba mu znaleźć miejsce w szeregu i to jest jedyny tak naprawdę realny cel połączenia tych dwóch placówek, a więc walka z urzędującym dyrektorem poprzez likwidowanie jego placówki, no jest to po prostu chore. Ja to powiedziałem jeszcze, jak to pan prezydent Hinz przedstawiał, że to jest po prostu pomysł kretyński i nie wycofuję się z tego i wydaje mi się, że w tym mieście coraz bardziej komuś, nie wiem, no pogarsza się. Dziękuję.
Dziękuję. Ja mam taką propozycję, bo mam wrażenie, że komisje dosyć jednoznacznie wyraziły i z tego swoją opinię i z tego, co słyszę, opinia wśród radnych jest ustalona. To może powtarzać, że każdy teraz będzie deklarował, że jest przeciwny tej uchwale, może to nie ma sensu. Pani radna Lidia Dudziak.
W pełni się z panem przewodniczącym zgadzam. Powiem szczerze, że liczyłam, że pan załatwi z panem prezydentem w związku z taką sytuacją, że nie będziemy w ogóle tego rozpatrywać, ale widać pan wtedy...
Ja nie jestem od załatwiania, pani radna.
No nie, ale widać pan wtedy nie widział takiego sensu, żeby porozmawiać z panem prezydentem, żeby wycofał ten projekt tak jak poprzedni, jeżeli chodzi o szkołę 107. Także teraz wychodzi na to, że każdy chce swoje 5 groszy powiedzieć i proszę nie zabraniać tego radnym. Ja chciałam tylko, będę bardzo krótko mówiła, ponieważ pan przewodniczący Aleksandrowicz i właściwie wszyscy już powiedzieli. Ja chciałam tylko powiedzieć, że w uzasadnieniu do tego projektu uchwały jedno zdanie jest moim zdaniem tylko prawdziwe, a mianowicie to, że ewentualnie przy przychyleniu się do tej uchwały majątek Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 2 będzie stanowić majątek Gimnazjum 60 i Ogrodu Jordanowskiego nr 2 wchodzący w jego skład. Cała reszta uzasadnienia jest nieprawdziwa, co udowodniłam, czy pokazałam, czy jakby nakreśliłam na Komisji Oświaty, Mogę to zrobić i podać panu przewodniczącemu, nie będę się powtarzała. Powiem tylko tyle, że oprócz tego wszystkiego, co przed chwilą usłyszeliśmy, również rady osiedla, które współpracują z tym ogrodem jordanowskim, są przeciwne takiemu połączeniu. Uważają, że to będzie ze szkodą dla całej społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży z różnych terenów tego osiedla i nie tylko tego osiedla, więc to jest jakby argument koronny i cały pomysł jest po prostu zły. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, króciutko, jakby w pełni popieram te argumenty, które już padły, zresztą podnosiłem je także wczoraj na Komisji Finansów. Ja chciałbym zwrócić uwagę tylko także na jeden aspekt. Skoro miasto inwestuje duże pieniądze, bo jak na ten ośrodek są to duże pieniądze, w rozbudowę infrastruktury ośrodka, inwestuje pieniądze w rozbudowę samego budynku biurowego, to zamiast myśleć o oszczędnościach na kadrze, powinno się pomyśleć, w jaki sposób efektywny ten budynek wykorzystać teraz. I w moim przekonaniu potrzeba jest akurat zwiększenia tam etatyzacji, potrzeba jest zwiększenia zatrudnienia i zwiększenia zakresu funkcjonowania samego ogrodu, niż takie mechaniczne wcielanie tego ogrodu do placówki oświatowej. Tak jak już koleżance i koledzy przede mną mówili, ten ośrodek, ta placówka ma znacznie szersze pole działania niż tylko oświatowe. Także no, tak jak powiedziałem, warto byłoby się zastanowić nad rozwojem funkcjonowania tego ośrodka, nad zwiększeniem wydatków na funkcjonowanie bieżące tego ośrodka, skoro już ponieśliśmy duże wydatki majątkowe, a nie na jakichś takich wirtualnych cięciach. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, staram się w tej argumentacji być konsekwentny. Chciałbym zwrócić uwagę, że kilka tygodni temu również podjęliśmy decyzję o połączeniu w zespół. W związku z tym proszę nie zarzucać mi, że tu jest jakaś inna motywacja, niż była ta motywacja przy poprzednim połączeniu. Dla mnie ta motywacja jest logiczna. Tak małe jednostki, w których w efekcie koszty administracyjne muszą być personalne, tak wysokie, są nieracjonalne. W związku z tym ja będę Państwu proponował zarówno w oświacie, jak i w innych dziedzinach propozycję likwidacji tak małych jednostek, które sumaryczny koszt administracyjny sięga 50%. To jest po prostu nieracjonalne. Te koszty, gdyby oszczędzić na kosztach administracyjnych w tej jednostce, rzeczywiście wtedy można by przeznaczyć te środki na zwiększenie stanu etatowego pozaadministracyjnego. I proszę się nie gniewać, ale moje propozycje będą dotyczyły dość konsekwentnie wszystkich tego typu placówek. Dziwię się, że Państwo na przykład na sesji budżetowej część Państwa właśnie motywuje swoje poprawki tego typu rozwiązaniami, a potem w praktyce te rozwiązania odrzuca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Myślę, że Pan Prezydent tym razem nie ma racji. Chciałem tylko zanim jeszcze to uzasadnię, skorygować dodatek funkcyjny pani dyrektor to 145 zł brutto i motywacyjny 100 zł brutto. Przed tą inwestycją ten dodatek motywacyjny wynosił 400 zł, więc pani dyrektor została za tą inicjatywę już ukarana. W tej placówce jest 3,7 etatów nauczycieli, przy czym nauczyciele ci mają pensum 30 godzin na tydzień, a nie jak w szkole 18 godzin na tydzień. Jest 0,25 etatu płacowego. No, ten można by na pewno zredukować, ponieważ w jednej placówce musi być co najmniej te ćwierć etatu, natomiast tego nie musiało być w połączonych. Nie wiem, czy ze względu na dość znaczną działalność w tej chwili, jeżeli chodzi o zatrudnienie, o rachunki, czy księgowa w szkole przyjęłaby te obowiązki bez tego ćwierć etatu, które ma księgowa dotychczasowa w ogródku jordanowskim, bo na pewno nie uda się zredukować stanu obsługi, czyli właśnie tych woźnych dozorców i na pewno nie da się zredukować etatów nauczycielskich. Co więcej, jeżeli ci nauczyciele będą pracowali w zespole szkolno-przedszkolnym, to przypuszczam, że większość z nich uzyska to pensum takie, jakie mają na przykład nauczyciele wychowania fizycznego, czyli znacznie mniejsze. W tej sytuacji no, żadna mała placówka nie wybroniłaby się jako samodzielna. Wydaje mi się, że ta jest placówką stosunkowo tanią. Jeżeli chodzi o stosunek kosztów osobowych, razem ze wszystkimi pochodnymi, funduszami socjalnymi i tak dalej, z składkami, to jest to niespełna 80%. Jeżeli chodzi o koszta rzeczowe, jest to około 20%. Tak jest w każdej placówce oświatowej. I nie bardzo rozumiem, co można by tu oszczędzić. Nie ma tu ani jednego etatu administracyjnego w rozumieniu, nie wiem, sekretariatu czy takiej obsługi kancelaryjnej. Poza, jak mówię, tą ćwiercią etatu płacowej. W związku z tym podtrzymuję moje zdanie. Pan prezydent tutaj się myli, a...
Dziękuję. Pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
Ja już się nie chciałam zgłaszać do głosu, ale niestety musiałam się zgłosić, jak zobaczyłam, że pan prezydent Grabelny znowu słucha tego, co mu na ucho szepcze pan dyrektor Tomczak, i czekałam na to, co pan prezydent powie po tym szeptaniu. No i zgadzam się z panem Przemysławem Aleksandrowiczem, że pan prezydent się myli. Największą pomyłką pana prezydenta jest to, że pan słucha dyrekcji Wydziału Oświaty i wicedyrektorów. A największym błędem prezydenta Chińca tak naprawdę w przypadku oświaty było to, że bezkrytycznie przyjmował to, co mu podsuwał Wydział Oświaty. A jeżeli pan prezydent szuka możliwości racjonalizacji wydatków oświatowych, to zaczęłabym od Wydziału Oświaty. I takie wnioski składałam do budżetu miasta w tym roku. Niestety pan prezydent ich nie przyjął. Nie chcę tej dyskusji już dzisiaj kontynuować, ale radzę panu prezydentowi zainteresować się, nie w tej chwili, ale zainteresować się tym, dlaczego Wydział Oświaty szczególną czujnością i starannością nie otaczał placówek obsługiwanych pod względem księgowym przez osobę, która także w tym ogrodzie jordanowskim po przyjściu pani dyrektor obecnej na swoją funkcję, nie, pani dyrektor, która wygrała konkurs, obecna pani dyrektor, po przyjściu do placówki wykryła, delikatnie mówiąc, poważne nieprawidłowości finansowe, zgłosiła sprawę do prokuratury, do Wydziału Oświaty. Dlaczego, jaka reakcja Wydziału Oświaty była? Proszę pana prezydenta, żeby się zainteresował. Mieliśmy na dzisiejszej sekcji likwidować szkołę specjalną, która parę lat później zaczęła być obsługiwana przez tę osobę. I przez 5 lat, bo tylko tyle sięga, prawda, obecna sprawa prokuratorska, która dotyczy także wyprowadzania środków z tej szkoły specjalnej, co wykryła po wygraniu konkursu pani dyrektor tej szkoły specjalnej, która tam nastała 2 lata temu. I proszę pana prezydenta, jeżeli szuka oszczędności w oświacie, racjonalizacji, żeby się tą sprawą zainteresował. Przyniesie to znacznie większe oszczędności niż likwidowanie tego ćwierćetatu płacowego.
Dziękuję. Pan prezydent.
Chciałem panią Katarzynę poinformować, że panowie dyrektorzy próbowali mnie przekonać, żeby wycofać z porządku obrad ten projekt uchwały.
To jedno dobre, co Wydział Oświaty zrobił, tak twierdzi pani radna, tak. Nie widzę dalej zgłoszeń w dyskusji, a zatem poddaję pod głosowanie projekt uchwały numer 378/12. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów przeciw, 10 wstrzymujących się. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę odrzuciła. przystępujemy do realizacji punktu 14. Przypominam, że 13 został wycofany przez autora, a 14 jest to projekt uchwały PU 381/12 w sprawie wyrażenia woli likwidacji przedszkola nr 12 w Poznaniu przy ulicy Płockiej 4. Ten projekt przedstawi pani dyrektor Grażyna Lisiecka. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo, przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli likwidacji przedszkola nr 12 w Poznaniu przy ulicy Płockiej 4. Likwidacja miałaby nastąpić z dniem 31 sierpnia 2012 roku. Jeżeli chodzi o uzasadnienie tej uchwały, przedstawiamy ją następująco. Samo przedszkole mieści się w tej chwili w budynku parterowym. Jest to budynek o konstrukcji drewnianej, wybudowany w 1943 roku zupełnie do innego celu, bo to była kiedyś wozownia. Przez lata wykorzystywany jako przedszkole. Przez lata walczyliśmy, żeby ten stan techniczny tego budynku był wystarczający i poprawny i tak udało nam się ze służbami sprawdzającymi uzyskiwać pozytywne opinie, jeżeli chodzi o stan techniczny tego obiektu. Niemniej już przez kolejne lata coraz wyższe koszty wiążą się z tym, żeby utrzymać ten budynek. W tej chwili mamy warunkowy odbiór, jeżeli chodzi o straż pożarną i nakłady, które musielibyśmy właściwie włożyć w modernizację, bo już nawet nie remont tego budynku, kształtowałyby się na poziomie mocno przekraczającym 500 tysięcy złotych, a praktycznie rzecz biorąc jedyny właściwy remont to byłoby rozebranie tego budynku i wybudowanie go na nowo. W związku z tym, wykorzystując sytuację lokalizacyjną przedszkola nr 45 na ulicy Trzemeszyńskiej i budynek, który możemy tam wykorzystać na przygotowanie dwóch dodatkowych sal dydaktycznych, proponujemy, żeby dwa oddziały przedszkola obecnie funkcjonującego 12 po likwidacji w całości z wychowawczyniami i woźnymi przenieść jako organizacyjnie właśnie do przedszkola na ulicę Trzemeszyńską. Natomiast trzeci oddział to jest oddział dzieci 5- i 6-letnich. One zresztą zwyczajem już tamtego terenu przejdą do szkoły nr 46. Chyba że wybór rodziców będzie inny, na przykład do innych szkół. W tym momencie możemy gwarantować, że w okresie letnim przygotujemy dwa pomieszczenia, bo jest taka możliwość, wykonując prace remontowe właśnie na potrzeby tych dwóch oddziałów. Bardzo proszę o zatwierdzenie tej uchwały, o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Oświaty i Wychowania. Uzyskał opinię negatywną. Nikt nie głosował za tym projektem, 10 osób przeciw, 4 osoby wstrzymały się. O, przepraszam Państwa bardzo, tak, rzeczywiście reaguję już natychmiast na głosy sali, to nie ten projekt oczywiście, jak najbardziej. Zaraz. Przepraszam Państwa najmocniej, ale doceniam to, że jesteście Państwo bardzo czujni. Szanowni Państwo, a zatem ten projekt, o którym mówimy, uzyskał opinię Komisji Oświaty i Wychowania i była to opinia pozytywna. Mianowicie 12 osób było za, nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Także Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta odstąpiła od wydania opinii. 8 osób głosowało za odstąpieniem, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się. I tu uzasadnienie jest takie, że z uwagi na brak opinii Komisji Oświaty i Wychowania, komisja podjęła decyzję o odstąpieniu od opiniowania tego projektu uchwały. I to by były wszystkie opinie. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby się wypowiedzieć? Kolega? W imieniu komisji ktoś chciałby coś powiedzieć? Nie widzę. W imieniu klubów? Nie widzę. W imieniu własnym pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, inicjatywa likwidacji tego przedszkola wyszła ode mnie. Znaczy nie ukrywam, że propozycja pierwotna wyglądała tak, by zlikwidować to przedszkole, ale w zamian społeczność lokalna oczekiwała właśnie zrobienia sal lekcyjnych, sal przedszkolnych w przedszkolu numer 45 na Trzemeszyńskiej, które jest w pobliżu tego przedszkola, oraz dobudowania jednej sali w szkole 46, tak by ilość miejsc przedszkolnych pozostała bez zmian. No ale jak to bywa w interesach z miastem, dobudowanie sali lekcyjnej w szkole 46 zostało jak gdyby zaniechane. Natomiast jest ciekawa propozycja, o której mówiła pani dyrektor na komisji oświaty, by teren po tym przedszkolu przejął familijny Poznań i wybudował tam nowe przedszkole, na które podobno ma środki z Unii Europejskiej. Znaczy nasza pierwotna jak gdyby propozycja z osiedla była taka, by w ogóle wyburzyć ten teren, ponieważ wyburzyć to przedszkole i zlikwidować tam teren przedszkolny z racji tego, że jest to część parku przedwojennego, jeszcze zaprojektowanego przed wojną. Natomiast jeżeli oczywiście się pokazuje taka możliwość, że powstanie tam nowe przedszkole ze żłobkiem, no to oczywiście jako społeczność lokalna powinniśmy to zaakceptować i z tego byśmy się ucieszyli. Natomiast halo, panie prezydencie, jak można coś do pana, halo? Można do pana prezydenta coś? Mam taką prośbę do pana prezydenta jako przewodniczący zarządu osiedla warszawskiego. Panie prezydencie, że jak będzie się zdecyduje familijny Poznań na budowę tam przedszkola, żeby nie przekazywać tego gruntu na własność, tylko na wieloletnią dzierżawę, z racji tego, że jest to część parku i trochę głupio by było komuś na własność przekazywać część parku. Ten park oczywiście od... Nie, no park jest, przepraszam bardzo, park jest miejski cały czas, a tylko teren przedszkola jest obiektem oświatowym. Dopóki był przedszkole, to oczywiście dobrze, że tam było. Jeśli będzie dalej, no to też przebolejemy. Natomiast prosiłbym, żeby nie przekazywać tego w formie własności, jeśli można prosić, a w formie długoletniej dzierżawy, co znacznie lepiej zniesiemy jako mieszkańcy osiedla. Natomiast gdyby nie doszło do budowy tego przedszkola przez familię Poznań, to ja jednak apeluję o to, żeby również przemyślano dobudowanie sali w szkole lekcyjnej 46, na której jest już projekt wykonany, ponieważ jeśli nie powstanie przedszkole na Płockiej, to tracimy ponad 20 miejsc przedszkolnych. Także będziemy stratni na tym interesie, który sami panu prezydentowi zaproponowaliśmy, a na likwidację tego przedszkola i tak pan nieźle zarobi. Także prosiłbym mieć to na uwadze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, pani radna Katarzyna Kretkowska.
Zgłosiłam się, kiedy usłyszałam, że teren pod zabudowę jakąś tam ma otrzymać familijny Poznań. I chciałabym zaapelować do pana prezydenta o to, żeby przekazanie w dzierżawę, czy w takie, czy inne przekazanie terenu pod usługi żłobkowo-przedszkolne nastąpiło w drodze otwartego przetargu, taka, żeby inne podmioty działające w usługach żłobkowo-przedszkolnych w tym mieście też miały szansę zaproponować wybudowanie czegoś na tym terenie. Kiedy słyszeliśmy dzisiaj, dyskutowaliśmy o żłobkach, mówiliśmy o tym, że jest w tej chwili 140 podmiotów prowadzących żłobki w Poznaniu, nie publiczne żłobki. Nie rozumiem, dlaczego w ogóle takie coś pada, a już kolejny raz na sesji, już parę uchwał żeśmy przegłosowali, przekazujących coś Fundacji Familijny Poznań. No, to są po prostu rzeczy, które są moim zdaniem prawnie niedopuszczalne, ale one się niestety dzieją. I słyszymy, że Familijny Poznań już coś tam proponuje, już ma środki z Unii Europejskiej na ten cel. Ja już tego nie chcę komentować dalej, ale oczekuję od pana prezydenta zapewnienia, że będzie konkurs, taki czy inny konkurs na ten teren, jeżeli miałby być przekazywany podmiotom niepublicznym. Był już jakiś konkurs, o którym żaden z tych podmiotów 140 nie wiedział w lipcu tego roku, wygrany przez Fundację Familijny Poznań na żłobek. Potem miasto się wycofało z tej umowy. bo okazało się, że Familijny Poznań nie do końca obiecuje to, co obiecywał. Także radziłabym daleko posuniętą ostrożność i trzymanie się normalnych, przejrzystych, przyjętych zasad w przypadku przekazywania czegokolwiek, także czegoś pod usługi oświatowych.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Michał Grześ.
Oczywiście zgadzam się, jeśli znajdzie się inny podmiot, który to samo wykona, jak najbardziej. Natomiast warunek jest jeden podstawowy. Istniejące przedszkole nie nadaje się do użytku i nie chciałbym, żeby konkurs zakończył się tak, że wejdzie w tą ruinę jakiś podmiot, który w tej ruinie będzie prowadził przedszkole i będzie tą ruinę po prostu doraźnie remontował po to, żeby dostawać zgody na rok, dwa i trzy. Konkurs ma objąć wyburzenie tego budynku i wybudowanie nowego. Jeśli nie będzie chętnego na wybudowanie nowego, to uważam, że należy w ogóle ten teren zlikwidować i odtworzyć przedwojenny park, a jedynie te 20 miejsc wygospodarować w szkole sąsiedniej. Natomiast jeszcze raz powtarzam, budynek przedszkola, i to są opinie również szefowej, poprzedniej szefowej Rady Rodziców, która jest w tej chwili w Radzie Osiedla, nie nadaje się w tej chwili dla dzieci. Po 3 lata temu rodzice wyremontowali podłogę, która po 3 latach jest wypaczona i wychodzi z niej grzyb i inne świństwa. I dlatego uważam, że dla dobra dzieci tego budynku nie można używać, a nie chciałbym też, żeby ten budynek został z kolei przekształcony w jakiś magazyn, bo nie o to chodzi, żeby takie rzeczy znajdowały się w parku. To jest jedyny park na tym osiedlu i mówię, dla przedszkola warto go oddać, ale dla to, żeby parę groszy zarobić na wynajmowaniu, na jakiekolwiek inne cele, jest to bezsensowne i tylko o to apeluję. A czy to będzie konkurs, który wygra Familijny Poznań, czy od razu dostanie Familijny Poznań, nie ma dla mnie w tej chwili różnicy. Dla mnie jest ważne, że jeżeli tam powstanie żłobek i przedszkole i będzie służyło mieszkańcom, to bardzo dobrze.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Ja tylko chciałem jedno zdanie komentarza. Pani radna Kretkowska powiedziała, że nie rozumie, dlaczego z tym pojawia się po raz kolejny stwierdzenie, że coś przejmie Familijny Poznań i dlaczego jest to tak oczywiste. Znaczy ja to rozumiem. Mi się to bardzo nie podoba i nie akceptuję tego, natomiast doskonale rozumiem, dlaczego tak jest. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. W zasadzie wyręczył mnie pan radny Michał Grześ, który powiedział, że przecież Familijny Poznań może ten teren dostać też i po konkursie, a będzie lepiej wyglądało. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ponieważ nie ma innych głosów w dyskusji, możemy przejść do głosowania. A zatem proszę o wyświetlenie ekranu do głosowania i zapytam państwa, kto z państwa będzie za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymuje. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. 19 osób głosowało za, 1 osoba była przeciw, 9 osób wstrzymało się. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt, czyli punkt 14, i otwieram punkt 15, czyli sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2011. Bardzo proszę o przedstawienie tego sprawozdania.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. W imieniu pana komendanta miejskiego policji w Poznaniu, pana inspektora Hultajskiego, chciałbym przedstawić państwu sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej i przedstawić stan bezpieczeństwa na terenie miasta Poznania za rok 2011. Na samym początku w imieniu pana komendanta miejskiego na ręce państwa radnych chciałbym podziękować za współpracę i za wsparcie finansowe za rok 2011 i z uwagi na uchwalenie już planu finansowego na rok 2012 chciałbym także już państwu w tym miejscu podziękować. Bym rozpoczął od dynamiki przestępczości. Tutaj akurat w 7 podstawowych kategoriach, czyli kradzież samochodu, włamanie, przestępstwa rozbójnicze, bójka i pobicie i uszkodzenie mienia. wskaźnik akurat dynamiki przestępczości na terenie miasta Poznania udało nam się, porównując duże miasta w Polsce, utrzymać dynamikę przestępczości na prawie 100%. Uzyskaliśmy na terenie miasta Poznania dynamikę na poziomie 99,7%. Patrząc po całej komendzie miejskiej, czyli także powiat poznański, tutaj uzyskaliśmy gorszy wynik na 101%. W kradzieżach cudzych rzeczy udało nam się ograniczyć przestępczość o 162 przestępstwa, w kradzieżach samochodów o 11, w kradzieżach z włamaniem tutaj uzyskaliśmy gorszy wynik, czyli o 55 zdarzeń zaistniało więcej, w kradzieżach rozbójniczych o 43 przestępstwa mniej, udział w bójce i pobiciu 5 zdarzeń więcej, w uszkodzeniach mienia 106 zdarzeń więcej i razem w tych 7 podstawowych kategoriach uzyskaliśmy wynik o 39 zdarzeń mniej. W analizowanych kategoriach przestępstw kryminalnych dwie jednostki, czyli dwie dzielnice, można by powiedzieć, Grunwald i Nowe Miasto, uzyskaliśmy gorsze wyniki. Grunwald na poziomie 106,4% i Nowe Miasto 107,5%. Patrząc to po liczbach bezwzględnych, Grunwald o 146 zdarzeń więcej, Nowe Miasto 194 zdarzenia więcej. Najmniejszy spadek przestępczości odnotowały akurat osiedla Piątkowskie i Winogradzkie, podległe pod Komisariat Północ. Tutaj o 162 zdarzenia było po prostu mniej. Najczęstsze miejsca kradzieży. Razem uzyskaliśmy, po prostu odnotowaliśmy 7395 przestępstw, dynamika na poziomie 97,9. Najwięcej było to kradzieży elementów pojazdu 1087 i kradzieży w sklepach 703 przypadki. Najbardziej zagrożone miejsca na Grunwaldzie to ulica Głogowska, 167 zdarzeń, głównie tu centrum Auchan, Bukowska 109, głównie tutaj chodzi o sklep King Cross, Jeżyce, ulica Dąbrowskiego, Bukowska, Szamarzewskiego, na Nowym Mieście to są Rataje, Hartowo, Centrum Malta, Centrum M1, osiedle Piastowskie, osiedle Jagiellońskie i osiedle Orła Białego. Na Starym Mieście głównie miejsce zagrożenia tego typu przestępczością to Stary Rynek i ulica Półwiejska. Kradzieże samochodu w tym zakresie, to co już powiedziałem, o 11 zdarzeń odnotowaliśmy mniej, łącznie 1031, dynamika na poziomie 98,9%. Są tutaj wymienione marki samochodów, które najczęściej giną. Państwo widzicie, że najbardziej zagrożoną marką jest to akurat Volkswagen, a miejscem najbardziej zagrożonym jest dzielnica Nowe Miasto. Najczęściej miejsca włamań, tutaj odnotowaliśmy łącznie 2396 zdarzeń, dynamika na poziomie 102,3%. Najbardziej zagrożone miejsca to Nowe Miasto, 582 zdarzenia, to jest osiedle Orła Białego, Piastowskie, osiedle Czecha, osiedle Oświecenia i osiedle Rusa. Na Grunwaldzie 471, najbardziej zagrożone miejsca to ulica Głogowska i ulica Grunwaldzka. Przestępstwa rozbójnicze, łącznie odnotowaliśmy 231 zdarzeń, dynamika na poziomie 84,3%. Najbardziej zagrożone dzielnice to Stare Miasto 45 zdarzeń, Nowe Miasto 40, Grunwald 42 i Jeżyce 41, a miejscami najbardziej zagrożonymi to ulica Stary Rynek, ulica Nowowiejskiego, Święty Marcin, na Grunwaldzie Głogowska, Limanowskiego, Kolejowa, Jeżyce, Bułkowska, Dąbrowskiego, na Nowym Mieście powtarzają się osiedla Piastowskie, Rzeczpospolitej, Rusa i ulica Śródka. W bójce i pobiciu łącznie 142 zdarzenia, dynamika 103,6. Najbardziej zagrożoną dzielnicą jest Stare Miasto. Głównie to jest powtarzający się Stary Rynek, ulica Święty Marcin i ulica Nowowiejskiego. Uszkodzenia mienia. Tutaj także wzrost przestępczości 104,8. Łącznie odnotowaliśmy 2309 zdarzeń. Najbardziej uszkodzenie mienia pojazdy i uszkodzenia mieszkań. Najwięcej, najbardziej zagrożoną częścią Poznania jest to Nowe Miasto, w tym głównie pojazdy, 156 zdarzeń. Liczba przestępstw zgłoszonych w Poznaniu w 6 kategoriach w latach 2000-2011, rok 2000, rok to jest ponad 26 tysięcy zdarzeń, a natomiast w roku 2011 niecałe 12,5 tysiąca. Tutaj Państwo akurat macie Państwo zagrożenie przestępczością w poszczególnych dzielnicach. Te wszystkie miejscowości, raczej miejsca wymieniłem już Państwu i generalnie te miejsca się powtarzają. Tutaj proszę Państwa, żebyście mieli akurat rozeznanie, jakie jest zagrożenie przestępczością w naszych porównywalnych miastach. Porównywaliśmy to do Wrocławia, Łodzi i Krakowa, Poznań łącznie 15 600 zdarzeń, Wrocław ponad 3 000 zdarzeń więcej, bo 18 600, KMP Łódź ponad 16 000, Kraków ma mniej, bo 14 882, ale żebyście Państwo wiedzieli, Komenda Miejska w Krakowie obsługuje tylko samo miasto Kraków, a natomiast Komenda Poznań obsługuje także powiat. Jak to się przedstawia w wykrywalności? Tutaj Państwo macie odnotowane porównywalnie wykrywalności. Największą wykrywalność z komisariatów miasta Poznania odnotował komisariat na Wildzie, ponad 61,5%. Później porównywalne wyniki 56,9 akurat Jeżyce, 55,7 całe miasto Poznań. Tu jest akurat wymienione, jak to się kształtowała wykrywalność na przełomie 11 lat. Zaczynaliśmy od 29,4%, a kończymy to, co już wspomniałem przed chwilą, na poziomie 55,7%. Tutaj Państwo macie wykrywalność w wybranych kategoriach przestępczości. Generalnie tylko w bójce i pobiciu, porównując rok do roku, odnotowaliśmy spadek wykrywalności 79,3 na 73,6 i w uszkodzeniu ciała z 90,5% na 87,4%. W resztę pozostałych kategorii Komenda Miejska odnotowały wzrost wykrywalności w 7 wybranych przestępstw. Tutaj proszę Państwa są to zatrzymania sprawców na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Porównując rok 2011 do roku 2010, o ponad 300 przypadków więcej osób zostało zatrzymanych sprawców na gorącym uczynku. Najwięcej w tym zakresie Najlepszy wynik osiągnął Wydział Zabezpieczenia Komendy Miejskiej, a natomiast komisariatów najlepszy wynik w tym zakresie odnotował Grunwald oraz Nowe Miasto. Tutaj Państwo macie kategorie, załóżmy, w jakich następowały zatrzymania na gorącym uczynku. Najwięcej odnotowano sprawców zatrzymań kradzież cudzej rzeczy z 493 na 509. Drugim takim akurat kategorią są narkotyki 133 przykładowo, uszkodzenia mienia 135. Duży wzrost odnotowano także w kradzieżach samochodów z 8 na 22. Jest to między innymi zasługą ufundowania akurat nagród przez Radę Miasta dla policjantów, którzy zatrzymują sprawców na gorącym uczynku w tej kategorii przestępczości. Tutaj zestawienie procentowego udziału czynów karalnych do stwierdzonych przestępstw w stosunku do osób podejrzanych za rok 2012. W tym zakresie Komenda Miejska odnotowała spadek udziału procentowego czynów karalnych w stosunku do ogółu przestępstw stwierdzonych oraz w stosunku udziału nieletnich do ogółu osób podejrzanych. Chociaż są to spadki, ale Państwo zobaczycie, że i tak są to najlepsze wyniki w kraju. Tutaj są odnotowane kategorie, które najczęściej popełniają nieletni. Najwięcej jest to przestępczość narkotykowa, potem jest to kradzież cudzej rzeczy oraz wymuszenie i kradzież rozbójnicza. Tutaj akurat to, co wspomniałem, porównanie tej przestępczości na terenie całego kraju w porównywalnych jednostkach. Poznań uzyskuje procentowy udział na poziomie ponad 14%, Kraków 11%, Łódź 9%, Wrocław 8%. A patrząc udział procentowy nieletni w stosunku do osób podejrzanych, Poznań prawie 13%, Kraków 11%, Łódź 12% i Wrocław na poziomie 9,4%. Tutaj Państwo macie akurat dane z zakresu ruchu drogowego. W każdej z tych kategorii, czyli kolizje, wypadki i osoby ranne, nastąpiła progresja. Jedynie w osobach zabitych o jedną osobę udało się uratować, raczej mniej generalnie popełniono akurat osoby zabite w wypadkach samochodowych. Tutaj Państwo macie ulicę o największym zagrożeniu kolizjami na terenie miasta. Generalnie największa tutaj różnica jest na ulicy Dąbrowskiego o 82 przypadki, Krzywoustego 61, 43 ulica Bałtycka. Tutaj Państwo macie ulicę o największym zagrożeniu wypadkami drogowymi, bo tam było to kolizjami. Największa progresja: Aleja Solidarności 6, ulica Starołęcka 6, Zamenhofa 4 i Hetmańska i Królowej Jadwigi także o 4 wypadki więcej, porównując rok do roku. Zabezpieczenie imprez i uroczystości. W tym zakresie odnotowaliśmy łącznie o 2 imprezy masowe więcej, o 4 imprezy niemasowe, o 82 zgromadzenia i pikiety więcej, zabezpieczenie VIP generalnie o 17 tego typu zabezpieczeń więcej, a łącznie o 105 imprez masowych i niemasowych więcej, porównując rok do roku. Co za tym idzie, po prostu zaangażowanie policjantów z Komendy Miejskiej nastąpiło w tym zakresie, o wiele więcej policjantów musiało zabezpieczać niż wykonywać inne obowiązki na rzecz mieszkańców miasta Poznania. Czas reakcji na zdarzenie. Łącznie odnotowaliśmy 47 tysięcy interwencji. Średni czas obsługi to 22 minuty i by się wydawało, jest to dużo, ale porównując duże miasta, KMP Poznań, to co wspomniałem, 22 minuty, KMP Wrocław 23-44, KMP Łódź 20 minut i KMP Kraków 34 minuty. To, co już wspomniałem wcześniej, chciałbym Państwu podziękować za wsparcie finansowe. Łącznie w roku 2011 uzyskaliśmy od Rady Miasta i Miasta Poznania prawie 1 900 000, z tego 1 073 000 poszło na wydatki inwestycyjne i bieżące, raczej na patrole płatne i na nagrody, 780 000 na monitoring i zakupy inwestycyjne, z tego między innymi na specjalistyczny samochód, akurat Volkswagen, dla sztabu policji między innymi ten samochód już służy Komendzie Miejskiej, między innymi do zabezpieczania imprez i uroczystości i będzie między innymi także wykorzystywany w zabezpieczeniu euro w tym akurat roku. Jakie są największe wyzwania dla Komendy Miejskiej w tym roku? To jest zabezpieczenie turnieju euro, dalsze ograniczenie przestępczości i postępowań wszczętych, wzrost wykrywalności, głównie tutaj chodzi o kradzież samochodu, skrócenie czasu policji na zgłoszenie obywatela, wzrost skuteczności zatrzymań sprawców na gorącym uczynku, działania profilaktyczne ukierunkowane na nieletnich, głównie chodzi o narkotyki, przestępczość, demoralizację, wzmożenie działań profilaktycznych i represyjnych z zakresu bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego, głównie chodzi o pieszych, motocyklistów, systemowe zmiany organizacji ruchu i sygnalizacji oraz poprawę jakości pracy stanowisk kierowania, w szczególności w zakresie obsługi obywatela i przyjmowania zgłoszeń i interwencji oraz integracja systemu w ramach Centrum Powiadomienia Ratunkowego. Jeszcze raz w imieniu pana komendanta miejskiego chciałbym państwu radnym podziękować za współpracę i pomoc materialną na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zadać jakieś pytania? Prosić o informację. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Tak, panie komendacie, bardzo dziękuję za tą wyczerpującą informację. Mam pytanie, które będzie zapewne troszeczkę obok tematu głównego, ale jak sądzę ważne dla nas wszystkich. Docierają do mnie informacje, że wielu policjantów, w tym policjantów funkcyjnych, w związku z zapowiedziami zmian w systemie emerytalnym i pewnymi uprawnieniami pracowników mundurowych, wybiera się na emerytury czy na wcześniejsze świadczenie emerytalne. Czy pan komendant ma takie informacje, czy mógłby Radzie przekazać informacje, jaka to jest skala odejść i czy nie będzie się to wiązało z, no, z pewnymi zawirowaniami w samej policji? Wiem, że jeżeli kierownicy sekcji, osoby o, czy policjanci o długoletnim stażu i doświadczeniu odchodzą, zabierają razem z sobą wiedzę operacyjną, czy nie będzie się to wiązało z obniżeniem poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Poznania?
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, akurat te informacje prasowe generalnie są prawdą. W ramach Komendy Miejskiej na emeryturę do lutego, oczywiście to są informacje już do końca lutego, przejdzie około 55 osób na emerytury. Patrząc na stan etatowy Komendy Miejskiej w tej chwili, z tym, że większość policjantów, znaczy większość, około 350 policjantów przyjdzie przed euro do pracy, plus do tego 1000 policjantów mamy zapewnienie do zabezpieczenia imprezy euro, będziemy mieć z innych krajów, raczej z innych akurat województw i sądzę, że te odejścia akurat no nie zakłócą akurat głównego tutaj toku przygotowań policji Poznań na Euro.
Dziękuję panu.
Ja mogę powiedzieć tak, że stan etatowy Komendy Miejskiej jest to około 2000 etatów, a odchodzi nam 55 osób.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Moje pytanie, czy też może bardziej postulat niż pytanie, jest kwestią, z którą chciałem się zwrócić i zarówno do pana komendanta, jak i do pana prezydenta, ponieważ w ostatnim czasie dociera do mnie coraz więcej zgłoszeń. Mam wrażenie, że to jest problem stały i że tak powiem, narastający, jak chodzi o lokatorów, którzy zakłócają w sposób uciążliwy życie, że tak powiem, nie tylko sąsiadom, ale zdarzają się przypadki, że i całej kamienicy potrafi jeden lokator zakłócić życie. Jakoś tak się zdarza, że prywatni właściciele z tymi problemami zwykle dają sobie radę różnymi sposobami. Natomiast jeżeli taka osoba mieszka w miejskiej kamienicy, to ta skuteczność jest zdecydowanie mniejsza. I zdarza się, że tu przypominam się, panie komendancie, jeśli można przypomnieć panu komendantowi Hultajskiemu, byłem 2 tygodnie temu z wizytą, ze zgłoszeniami 2 spraw tego typu właśnie, Bukowska 13/28 i Nowowiejskiego 23. Czekam cały czas na odpowiedź. Lokatorzy tam mnie dopytują, że tak powiem, co się dzieje w sprawie. Natomiast kwestia tutaj, ja nie mam tu pretensji akurat głównych do policji. Rozumiem, że państwo tyle, ile możecie, staracie się w tej sprawie robić. Akurat Nowowiejskiego 23, tam policja interweniowała w 2011 roku 33 razy w reakcji na zgłoszenia mieszkańców. To trzeba mieć świadomość, że to jest tak naprawdę częściej niż raz na 2 tygodnie tam jest interwencja policji, a mimo to miasto nie potrafi sobie jest z tym problemem poradzić. Przecież ja rozumiem, że system prawa nie jest idealny, ale można, panie prezydencie, wykorzystywać mimo wszystko te przepisy ustawy o ochronie lokatorów, które pozwalają usuwać lokatora, który zakłóca spokój innym lokatorom, wytaczać proces o eksmisję. Ja wiem, że nie zawsze lokatorzy chcą zeznawać, ale też można starać się przekonywać lokatorów, że jest to rozwiązanie, które sprawi, że wreszcie tego problemu się pozbędą. Wreszcie, jeżeli są takie przepisy prawa, które państwu zupełnie krępują ręce, to proszę to też taką informację przekazywać nam, przekazywać parlamentarzystom. Przecież też to nie jest tak, że tak powiem, że ustawa to nie jest rzecz do zmiany. No to może jest skomplikowany proces, ale to jest też rzecz, którą będziemy z różnych stron bombardować parlamentarzystów i będzie to sygnał płynący z wielu miast, a nie sądzę, żeby nasze miasto było wyjątkiem, jak chodzi o ten problem. To być może jest to kwestia też usprawnienia pewnych rozwiązań ustawowych, tak żeby dać narzędzia miastu do radzenia sobie skuteczniejszego z tym problemem. Tak więc prosiłbym, aby jednak była stała koordynacja służb miejskich i policji w zakresie nadzorowania i żeby starać się przeciwdziałać temu niezwykle uciążliwemu problemowi, który mam wrażenie przybiera coraz większą skalę. Zmorą są przesiadywania na klatkach schodowych hord czy grupek młodych ludzi spożywających alkohol i zakłócających, w najlepszym razie tylko zakłócających spokój mieszkańców, a w gorszym niszczącym mienie. Zmorą są libacje, gdzie ktoś sobie znajduje jedno mieszkanie i potrafi 10 czy 12 innym lokatorom uprzykrzyć życie w kamienicy. Z takimi zjawiskami władza publiczna musi umieć sobie radzić. Nawołuję do tego, żeby znaleźć mechanizmy, a jeżeli nie ma tych mechanizmów, to nam powiedzieć, w jaki sposób na poziomie ustawowym można takie mechanizmy wprowadzić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Antoni Szczuciński, bardzo proszę. Działa.
Teraz działa. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam jedną uwagę i 2 pytania krótkie. Uwaga dotyczy zadań, które policja postawiła przed sobą. Chodzi o pewne sformułowanie, bo wyszło być może trochę skomplikowane logicznie. Otóż postawiono sobie zadanie ograniczenie liczby zgłoszonych przestępstw i wszczętych postępowań. Rozumiem, że chodzi o ograniczenie liczby przestępstw a ludzie niechby zgłaszali nawet więcej niż w tej chwili proporcjonalnie do rzeczywiście popełnionych, więc ja rozumiem, że chodzi o ograniczenie liczby przestępstw w ogóle, a nie tylko zgłoszonych, nie namawianie do tego, by nie zgłaszano. To jest jedna uwaga. A teraz pytanie. Otóż po wypowiedzi pana radnego Szynkowskiego być może zrozumiałem istotę rzeczy, bo byłem zdumiony jednym miejscem określonym jako niebezpieczne. Większość to oczywiście bardzo ruchliwe ulice i zdumiała mnie ulica Nowowiejskiego, że się pojawiła. I nie wiem, czy to przez to, o czym mówił pan radny, czy z innych powodów, bo ona tu była wyszczególniona jako miejsce niebezpieczne w Poznaniu, a ona ani nie należy do najbardziej ruchliwych ulic, ani najczęściej odwiedzanych przez turystów, więc nie rozumiem tej specyfiki, gdyby jakiś komentarz można było prosić. I druga uwaga, kiedy mówiono o wykrywalności przestępstw, jeden komisariat miał niższą wykrywalność niż w roku poprzednim, komisariat Północ, gdzie jednocześnie na terenie tego komisariatu było znacznie mniej przestępstw niż w roku poprzednim. Gdyby jakiś komentarz dotyczący tej sytuacji. Dziękuję.
Poproszę bardzo.
Szanowni Państwo, ulica Nowowiejskiego, głównie tutaj akurat było pokazane, to dotyczy przestępstw jak bójka, pobicie i rozbój. Na tej ulicy znajdują się kilka lokali i ta przestępczość, o której ja wspominałem, akurat to by dotyczyła głównie tej kategorii, czyli akurat bójka, pobicie i rozbój, i to ma związek z lokalami, które na tej ulicy się znajdują. To jest akurat na to jedno akurat pytanie. A natomiast KP Północ, znaczy to są prozaiczne niby problemy zawirowania na obsadzie kadrowej na komendanta i obsadach kadrowych policjantów. W tej chwili komisariat Północ został wzmocniony etatowo pod koniec grudnia i na początku stycznia i sądzę, że te wyniki już bazując za styczeń tego roku pokazują, że efekty wykrywcze powinny się zmienić.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Panie komendancie, ja mam pytanie odnośnie kradzieży samochodów, ponieważ z tej prezentacji wynikało, że ten wskaźnik mamy najwyższy w kraju. Kradnie się u nas więcej samochodów niż w Krakowie i Wrocławiu razem wziętymi. Nie zauważyłem tam wykrywalności w tej prezentacji.
Ta wykrywalność jest na poziomie, raczej na koniec grudnia 14,5%. Jest to porównywalna wykrywalność do dużych miast w mieście, raczej w Polsce, przy większej oczywiście liczbie kradzionych pojazdów.
Czyli po prostu strach posiadać w Poznaniu samochód.
Słucham?
Strach posiadać samochód w Poznaniu.
Raczej ja powiem tak, już na komisji...
Czy jest diagnozowane, skąd to się bierze, dlaczego u nas akurat...
Bo takie pytania padły na Komisji Bezpieczeństwa. Powiem szczerze, że głównym tutaj mankamentem miasta Poznania i naszego całego powiatu jest istnienie giełdy, tylko zaznaczam, nie giełdy Automobil Klubu, tylko tej giełdy, która się znajduje generalnie przy giełdzie Automobil Klubu, czyli tak zwana giełda BIS. I jest to, można by powiedzieć, zaplecze paserskie dla złodziei samochodów.
Dziękuję. Pan prezydent Tomasz Kajzer.
Odpowiadając na pytanie pana radnego Szynkowskiego, ja nie potwierdzam informacji, jakoby w kamienicach miejskich sytuacja była odmienna w stosunku do miejsc prywatnych, jeśli chodzi o działanie w skutku osób zakłócających porządek. Przepisy kodeksu wykroczeń, bo tu chodzi w grę, są identyczne. Natomiast myślę, że pan dyrektor Pucek mógł uzupełnić moją informację, przekazując informację szerszą, jakie są działania podejmowane przez zarządcę dróg komunalnych w przypadku lokatorów zakłócających mir domowy.
Bardzo proszę. Tak. Pan dyrektor Pucek właśnie. Włączyłem mikrofon, a ktoś wyłączył. Jest włączony?
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, my oczywiście z Panem Radnym przy Szynkowskim już się spotkaliśmy w tej sprawie, myśmy wymienili poglądy na ten temat, ja mniej więcej przedstawiłem, jak wygląda kwestia przepisów, no to nie jest proste z jednej przyczyny, otóż przepisy rzeczywiście pozwalają wypowiedzieć najem ze względu na takie, a nie inne zachowanie, Na szczęście przepisy ostatniej nowelizacji, która została wprowadzona do ustawy o ochronie praw lokatorów, trochę nam pomagają, ale to tylko w zakresie, kiedy sąd orzeka eksmisję, a więc już eksmisję, na podstawie rażącego naruszania porządku domowego, wówczas sąd może nie przyznać prawo do lokalu socjalnego i praktycznie taka osoba jest pozbawiona ochrony, więc w tym sensie ta egzekucja jest łatwiejsza. Natomiast naszym największym problemem jest doprowadzenie do wypowiedzenia umowy i uzyskania wyroku prawomocnego, wyroku eksmisyjnego w oparciu o ten przepis, ponieważ ten przepis istniał już wcześniej, natomiast ten skutek szybkiej eksmisji się teraz pojawił. Natomiast naszym bardzo dużym problemem jest procesowe wykazanie, że do takich naruszeń dochodzi. Nie wystarcza w tym zakresie, nie wystarczają tylko ustalenia nasze jako ZKZL-u, ponieważ sądy na tej podstawie nie chcą orzekać eksmisji w tym trybie. Stąd też napotykamy, ale też chcę podkreślić to jasno, dość zrozumiały problem albo barierę po stronie współnajemców czy osób współkorzystających z danego budynku, które zwyczajnie często boją się składać zeznania przeciwko swojemu sąsiadowi, ponieważ rzeczywiście to nie należy do przyjemności, mogą czuć się zagrożeni. Także to jest rzeczywiście problem, który my dostrzegamy, ale staramy się z tym walczyć. Do tej pory przepisy były takie, że w większości wyroków, którymi dysponujemy, te osoby otrzymywały prawo do lokalu socjalnego, co w sposób oczywisty wydłuża możliwość egzekucji i usunięcia takiej osoby z tego budynku, co oczywiście niewiele nam daje, ponieważ przeniesienie tej osoby do lokalu socjalnego powoduje, że ten problem pojawi się gdzieś indziej. Skutkiem tego oczywiście, czy jakby formą szczątkową przeciwdziałania takim zachowaniom jest projekt kontenerów, który wielokrotnie już był dyskutowany. Nie chciałbym już tutaj do tego wracać, także no, o tyle nadzieja jest, że przepisy troszkę więcej oręża nam dają. Ja też spotykałem się z panem komendantem Kultańskim, no ale tutaj przekaz był dosyć jasny, że policja może robić to, co może, czyli może przyjąć zgłoszenie, przyjechać, wylegitymować, ukarać mandatem karnym, ewentualnie skierować wniosek o ukaranie do sądu. Natomiast to jakby tych ludzi niewiele, tym ludziom, sąsiadom niewiele pomaga, ponieważ oni oczekują jakiejś formy pomocy od, mówiąc górnolotnie, od państwa. I ich już nie interesuje, czy to jest samorząd, policja, czy jakiekolwiek inne służby, chcą mieć święty spokój. No niestety, to jest po naszej stronie duży problem i ja powiem tylko tyle, to co będę utrzymywał, że gmina ma te same przepisy, ale niestety gminie nie tyle, że wolno tyle samo. Ja bym powiedział, że gminie nie wolno tyle samo, co państwo obserwujecie chociażby w debacie medialnej, że kiedy dokręcamy śrubę, to jesteśmy odsądzani od czci i wiary, ale w tą debatę też już nie chciał wchodzić. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Pan prezydent Kajzer akurat wyszedł, ale jest pan prezydent globalny, więc może jakby będę ten wątek kontynuował. Pan prezydent Kajzer powiedział, że nie potwierdza tego, że w kamienicach miejskich jest jakaś inna sytuacja. No ja nie potrzebuję potwierdzenia od prezydenta, bo lokatorzy akurat to potwierdzają. No zgłaszają się głównie z tymi problemami z miejskich kamienic. Ja rozumiem tą sytuację, że miasto jako podmiot publiczny w sposób szczególny musi działać w granicach prawa i nie może się narażać na to, że działa poza tymi granicami, na taki zarzut, nie powinno się narażać. Natomiast po pierwsze, nie wiem, czy taką praktykę podjęto, panie dyrektorze, natomiast zachęcam do tego, żeby skatalogować te przypadki, gdzie państwo w sposób ewidentny widzicie, że od kilkunastu miesięcy, czy w niektórych przypadkach od paru lat taki problem występuje. Podejrzewam, że no są zgłoszenia w pewnych stałych tematach, stałych lokatorów, którzy takiego problemu przysparzają. Skatalogować tych lokatorów, wysłać po pierwsze pismo w dość zdecydowanym tonie, że jeżeli nie zaprzestaną takiego postępowania, to państwo przewidujecie możliwość wniesienia wniosku o zasądzenie eksmisji z jasnym wskazaniem, że będzie to eksmisja do konteneru. Ja byłem, akurat mówię to z czystym sumieniem, bo zawsze byłem zwolennikiem stawiania kontenerów, w związku z tym z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że jestem też zwolennikiem, żeby właśnie te kontenery takim przypadkom służyły i żeby były straszakiem dla takich osób. Jeżeli zaś, i myślę, że samo wysłanie tych pism do takich osób odniesie jakiś skutek. Pewnie nie w większości, ale w stosunku do niektórych z nich na pewno. Natomiast drugim krokiem powinno być rzeczywiste podjęcie jednak próby zawalczenia sądowego o tą
o to, żeby taką eksmisję orzec, nawet jeśli to ma się wiązać z tym, że państwo się w paru przypadkach natniecie i sąd nie zarządzi takiej eksmisji. Ja bym jednak to ryzyko podjął, bo myślę, że lokatorzy też, jeżeli zobaczą, że państwo jesteście odważni i zdeterminowani w niektórych krokach, to też będą sami może bardziej skłonni do tego, żeby w niektórych sprawach zeznawać. No bo niemożliwe jest, żeby władza publiczna cofała się krok wstecz i nie mogła rozwiązać problemu, w której jednostka, mieszkaniec Poznania zakłóca życie kilku czy kilkunastu rodzinom, którzy nie mogą przez niego normalnie funkcjonować. No to jest sytuacja niedopuszczalna. Władza publiczna musi chronić w tej sytuacji większość spokojnych obywateli i użyć wszelkich możliwych środków, żeby zniwelować czy też zmierzać do, że tak powiem, poradzenia sobie z problemem obywatela, który tych reguł współżycia społecznego nie szanuje. Panie Prezydencie, poważnie namawiam do tego, żeby przyjąć pewien, tak jak mówię, pewien program w tej chwili, aby skatalogować tego typu przypadki i podjąć się pewnego krokowego postępowania. Najpierw pismo ostrzegające o możliwości wniesienia wniosku o eksmisję, następnie pełna determinacja w tym, aby takie wnioski do sądów złożyć i namawiać obywateli, że w ich interesie jest, aby zeznawali w tych sprawach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Pucek, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, ja oczywiście zapewniam, że takie próby są podejmowane i jak wygląda, krótko przedstawię procedurę. Otóż kiedy otrzymujemy taki wniosek, zawsze jest wizja lokalna. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą od sąsiadów, oni nie muszą wtedy potwierdzać nam tak, w dniu takim i takim to i to miało miejsce. Takie wezwania oczywiście są kierowane. Jeżeli ta sprawa nie ulega poprawie, to oczywiście rozwiązujemy umowę najmu. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że problem, z którym my się często spotykamy, to jest paradoks, ale natury prawnej. Otóż często jest tak, że powodem zakłócenia albo osobą sprawcą zakłócenia tego porządku domowego jest jeden z domowników, a wtedy sąd bada, czy my mogliśmy rozwiązać umowę najmu tej, mówiąc krótko, całej rodzinie, bo najemcą głównym jest ktoś inny. Natomiast w tym kontekście mówiłem o zmianie przepisów, że one teraz wyciągają do nas rękę. Ustawodawca tutaj dał nam taką możliwość, to jest pewna nowość w przepisach od 17 listopada ubiegłego roku, że ta procedura teraz troszkę zupełnie inaczej wygląda. Można eksmitować pojedynczą osobę, nie trzeba iść do sądu o eksmisję wobec wszystkich. Zatem te działania, które myśmy do tej pory podejmowali, troszkę ulegają zmianie ze względu na to, że jest nowa możliwość ustawowa, natomiast zapewniam Pana, że takie działania są podejmowane i my rozwiązujemy nawet umowy najmu z tego powodu. Natomiast inną kwestią jest ta procesowa sprawa, ale to jest, tak jak wytłumaczyłem, nieco bardziej skomplikowane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania, które Państwo chcieli w tej dyskusji zadać. Czy Pan Komendant chciałby jeszcze coś...
Nie, dziękuję bardzo.
A w jakim trybie? Proszę. Dobrze, proszę zadać pytanie.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Drodzy Państwo Radni. Moje pytanie jest związane z ochroną mienia. Proszę Państwa, tutaj nie widzę pewnego tematu związanego z ochroną. Taki jeden szczegół, który chciałbym Państwu radnym szczególnie zwrócić uwagę, to jest niszczenie mienia nie tylko na Jeżycach, ale w całym mieście. Prosta rzecz, graffiti. Te napisy pojawiają się ciągle. Jednym pociągnięciem, psiknięciem po prostu sprayem bardzo można oszpecić elewację. Ja obserwuję to zjawisko od wielu lat, nawet robię zdjęcia dokumentalne stanu Jeżyc i widzę, ile tych napisów się pojawia. Natomiast problem polega w tym, że nikt tego nie egzekwuje i nikt nie robi z tym porządku. Ten napis latami trwa w miejscu, on pozostaje. Jest to o tyle dla nas niekorzystne, że to bardzo szpeci. I teraz zostaje takie pytanie, no kto to ma usuwać? Czy mieszkańcy, czy spadnie to na barki znowu miasta? Ja tutaj w Państwa sprawozdaniu nie widzę bardzo ważnej rzeczy, bo tutaj brak informacji o walce ze skutkami, o sposobie walki ze zniszczeniem mienia, bo to nie tylko graffiti, to nie tylko wybite szyby, to również te mienie, które trzeba naprawić i to w sposób znaczący decyduje o stratach dla budżetu. Temat tego tutaj niszczenia przez graffiti, ono nasila się coraz większym skutkiem na terenie miasta. Stąd tutaj moja taka uwaga, żeby pan mi odpowiedział, w jakim stopniu państwo przewidujecie rozwiązanie tego problemu, bo ja tego nie widzę. Chociaż statystyki dla Jeżyc są korzystne i bardzo to jest dobrze, że świadczy o pracy policji, natomiast zostaje dla mnie ten problem walki z tymi zniszczeniem tego mienia społecznego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy można prosić o dwa słowa?
Proszę państwa, tutaj akurat było tylko pokazane akurat jako przestępstwo uszkodzenia mienia. Akurat tutaj nie były pokazane przypadki akurat jako niszczenie mienia, jako wykroczenie. I powiem tak, ja mogę tylko przez pryzmat akurat nie tylko Jeżyc, bo akurat Jeżyce, można powiedzieć, są pozytywnym z jednej strony dzielnicą, gdzie następuje integracja społeczeństwa i policji akurat poprzez wymianę informacji. I wykrywalność tego typu przestępstw jest na poziomie, raczej na Jeżycach i w mieście na poziomie około 30%, a wykroczeń na poziomie ponad 85%. I nasze służby generalnie, ja mogę powiedzieć tylko na temat zwalczania, że generalnie z roku na rok liczba graffiti w samym mieście po prostu spada, tylko no, nie jestem w stanie panu odpowiedzieć na temat, kto to ma usuwać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, zamykam ten punkt. Dziękuję panu serdecznie za informację przedstawioną Radzie. Proszę o... Przystępujemy do realizacji punktu kolejnego, 16. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, kilka krótkich uwag na temat prac. Szersze sprawozdanie jest załączone do materiałów dzisiejszej sesji. Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na pewien element, którego tam nie ma w tym materiale, mianowicie w tej chwili na koncentrację Wydziału Oświaty nad planem sieci szkół, zarówno jeśli chodzi o sieć szkół gimnazjalnych, jak i sieć szkół podstawowych, chociaż oczywiście w podstawowych jest tak naprawdę przewidywana niewielka korekta, nie ma tutaj pewnej zmiany filozofii. Natomiast jest istotna zmiana w sieci szkół gimnazjalnych w związku z podjętymi uchwałami o zamiarach likwidacji szkół. Chcielibyśmy, żeby ta uchwała była podjęta już po konsultacjach, no przynajmniej w połowie marca, po to, żeby mogła stanowić już podstawę naboru na nowy rok szkolny, który to jest naborem marcowym. W związku z tym czasu tak naprawdę na konsultację tej uchwały jest niewiele, a ze względu na to, że powinna być ona konsultowana zarówno z radami, zarówno ze środowiskiem szkolnym, jak i z radami osiedli, to proces konsultacyjny jest tutaj spory, więc chciałem o tym państwa uprzedzić. Mam nadzieję, że na przełomie tego i przyszłego tygodnia taki projekt uchwały trafi, no przynajmniej do konsultacji i będzie mógł być na początku marca już podjęty. Proszę państwa, chciałem też poinformować, że został otwarty ośrodek doradztwa doradczo-szkoleniowego, ośrodka doradczo-szkoleniowego Wydziału Działalności Gospodarczej. Mieści się on w Urzędzie Miasta Poznania przy ulicy Matejki 50. Myślę, że to jest akurat ciekawe przedsięwzięcie. Będzie tam kilka grup zagadnień, między innymi edukacja dla przedsiębiorczości, wzrost biznesowy, start-upy. Czyli w tej dziedzinie związanej z przedsiębiorczością dużo się dzieje. Także zakończył się nabór ofert w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych na rok 2020,
12 w obszarze wspomagającej rozwój gospodarczy. Łączna kwota to jest 180 tysięcy. W najbliższych dniach przewidujemy, że 10 lutego zostanie rozstrzygnięte i będzie wiadomo, która z organizacji pozarządowych dostała stosowne środki. W tej chwili także są dosyć intensywne dyskusje z gminami sąsiednimi w ramach Metropolii Poznań na temat planu zagospodarowania obszaru metropolitalnego. Staramy się przygotować wspólne stanowisko metropolii. Oczywiście to będzie pewnie trudne, ponieważ mamy różne interesy, no ale sam fakt dyskusji na ten temat jest bardzo pozytywny. Mam nadzieję, że uda się jednak dojść do jakichś konsensusu. Zakończono, Wydział Oświaty zakończył także rekrutację do projektu wolontariatu miast gospodarzy na zawody Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W sumie zgłosiło się 1295 osób, więc mamy w tej chwili komplet wolontariuszy. Będziemy przygotowywać szkolenia, spotkania i przygotowywać je do funkcjonowania na terenie miasta Poznania podczas samych zawodów. Proszę Państwa, są także tutaj w tym sprawozdaniu informacje na temat działań nad planami zagospodarowania spotkań, także jeśli Państwa to interesuje, można się z nimi bezpośrednio zapoznać w sprawozdaniu sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie w sprawie przedstawionej informacji? Jak przypominam, Państwo ją otrzymali. Pan radny Andrzej Bielżewski, bardzo proszę.
Panie Prezydencie, mam takie pytanie. Czy przy opracowaniu obwodów szkół podstawowych i gimnazjów brano pod uwagę granice osiedli? Bo moim zdaniem dobrze byłoby, żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, obwody szkół podstawowych i gimnazjów mieściły się w ramach jednego osiedla. Dlatego mam takie pytanie, czy przy opracowaniu tych sieci jest brany pod uwagę też ten aspekt?
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Mogę powiedzieć, że jest brane pod uwagę, ale to nie znaczy, że wprost z obwodami nawiązujemy do granic osiedli. Jednym z założeń, któreśmy przyjmowali, jest niezmienianie granic tam, gdzie nie ma takiej konieczności. W związku z tym, a jak dzisiaj Państwo wiecie, te granice nie pokrywają się z granicami osiedli. Gdybyście Państwo, czy w radach osiedli, czy Państwo mieli uwagi, że warto coś zmienić, jesteśmy oczywiście otwarci na tą dyskusję, ale zwracamy także uwagę, że nadmierne zmiany tej sieci po prostu burzą pewne przyzwyczajenia lokalne i na to też trzeba zwracać uwagę. Podobnie jak sieć, granice obwodów gimnazjalnych nie pokrywają się z obwodami szkół podstawowych. To też jest pewnym problemem, czyli tak naprawdę mamy na siebie, nakładają nam się granice, trzy różne delimitacje, tak? Szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i rad osiedli. Każda jest inna i niewiele jest elementów wspólnych. Gdyby w ramach tej debaty udało nam się pewne elementy uwspólnić, byłoby to pozytywne. Ale jednak zwracam uwagę, żeby nie robić nadmiernej rewolucji, bo wtedy niszczy się pewne tradycyjne już związki lokalne.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję. Panie Prezydencie, ja chciałam zapytać, czy do końca lutego przewiduje Pan jeszcze zgłoszenie jakichś projektów uchwał dotyczących likwidacji placówek oświatowych? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy już może zastanawiał się Pan, może Panu się obiło o uszy, że padła taka propozycja na Komisji Oświaty, aby rozważyć możliwość przeniesienia liceum nr 8 do kompleks budynków, tam gdzie mieści się Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Wtedy uważaliśmy, czy rozważając, braliśmy pod uwagę, że jest to no, piękny kompleks, stary, taki byśmy powiedzieli godny ósemki w centrum miasta, więc niezłe położenie. Wstępnie z tego, co się zorientowałam, to właściwie wszyscy, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Dyrekcja, chętnie by się SMS-u chętnie by się przeniosła na osiedle, na którym niedawno zlikwidowaliśmy główne gimnazjum. Czy Pan już o tym myślał, czy może Pan ma inne plany w związku z tym?
Bardzo proszę.
Wracając do tej ostatniej kwestii, nadal jestem przekonany, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby ósme liceum mogło pozostać w tej siedzibie, w której jest. Każde inne rozwiązanie, mam wrażenie, że jest gorsze. Dzisiaj bierzemy pod uwagę również sposoby myślenia przeniesienie liceum nr 8 na ulicę Cegielskiego, ale nie jest to dobre rozwiązanie, przede wszystkim dlatego, że to jest bezpośrednie zaplecze innego liceum. I tak naprawdę byłyby to dwa licea na tym samym obszarze, prawdopodobnie korzystające z tej samej sali gimnastycznej. W związku z tym to nie jest jakby najbardziej pożądane rozwiązanie, ale być może będzie tak, że lepszego się nie znajdzie, tak? To też muszę brać pod uwagę. Na ten temat trzeba po prostu rozważyć różne możliwości, które są. Natomiast odpowiadając na Pani pierwsze pytanie, przewiduję przygotowanie jeszcze dwóch projektów uchwał o zamiarze likwidacji, bo oczywiście także przygotowujemy uchwałę o likwidacji tych szkół, które już taką uchwałę o zamiarze likwidacji miały podjętą. Dwóch szkół, gimnazjum nr 24 i, przepraszam, w tej chwili nie podam dokładnej nazwy szkoły, Pan mi Wydział Oświaty w tej chwili tego w tym nie pomoże, ale szkoły zawodowej, Zespołu Szkół Zawodowych na Golęcinie. Zespół Szkół Technicznych na Golęcinie. I to jest drugi projekt, który chciałbym Państwu jeszcze przedłożyć pod rozwagę do końca miesiąca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Pan Prezydent po raz kolejny przysłał mi zaproszenie na uroczyste obchody kolejnej rocznicy zakończenia walk o Poznań. Wobec tego wrócę do tego, co mówiłem rok temu. Święcimy nie tyle zakończenie walk, bo przecież można byłoby sobie wyobrazić, że ta lokalna część historii II wojny światowej przebiegłaby trochę inaczej. Rosjanie zostaliby przez Niemców spod Poznania odparci. Wojna i tak rozstrzygnęłaby się tak, jak się rozstrzygnęła, natomiast moglibyśmy tak jak mieszkańcy, no nie tylko Skandynawii, ale na przykład północnego krańca Łotwy doczekać zakończenia wojny pod okupacją niemiecką. Wtedy myślę, zakończenia walk nie świętowalibyśmy, bo rzecz nie w tym, że przestały toczyć się walki, tylko że zakończyła się niemiecka okupacja Poznania. Tak jak mówiłem rok temu, na początku lat 90. pan prezydent Kaczmarek starał się wybrnąć z nazwy wyzwolenia Poznania. Rzeczywiście to wyzwolenie było względne, natomiast zakończenie krwawej, bezwzględnej i dla Poznania szczególnie dotkliwej okupacji niemieckiej niewątpliwie miało miejsce. Tylko że tak jak w pewnym momencie niepolityczne było wyzwolenie Poznania, tak zaraz później niepolityczne stało się przypominanie, kto był okupantem, natomiast ta nazwa tego święta jest nazwą nie niosącą tego najistotniejszego przesłania, bo powtarzam, rzecz nie w tym, że walki zakończono, rzecz w tym, jaki był rezultat tego zakończenia. Niemcy przegrali i zakończyła się niemiecka okupacja Poznania. Czy zatem, zapytam tak jak w zeszłym roku, pan prezydent, który jest głównym organizatorem tych uroczystości, przewiduje zmianę nazwy tej uroczystości?
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Odpowiem nieco dyplomatycznie, mam nadzieję, że pan radny mi to wybaczy, ale powiem w ten sposób, że rozważę tę propozycję, choć nawiązując również do wypowiedzi z dzisiejszej sesji pana radnego, powiem, że tym razem wydaje mi się, że pan radny ma rację.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem zamykam punkt 16. Przystępujemy do realizacji punktu 17. Interpelacje i zapytania. Od czasu poprzedniej sesji Zgłoszone zostały następujące interpelacje. Autorów proszę ewentualne o zgłoszenie się do przedstawienia, jeśli chcą przedstawiać te interpelacje. Po pierwsze, interpelacja pana radnego Bartosza Zawiei dotycząca znaku zakazu postoju i zatrzymywania na odcinku ulicy Bułgarskiej 1-5. Pani Karoliny Fabiś dotycząca możliwości przyznania mieszkania z zasobów miasta Poznania pani Iwonie Miętkiewicz i panów radnych Łukasza Mikuły i Mariusza Wiśniewskiego, która się też podpisuje, dotycząca imprezy kulturalnej Pasaż Kultury. I to są te trzy interpelacje złożone. Teraz proszę państwa o zgłaszanie się. Proszę. Proszę. Nie wiem, gdzie pani radna złożyła. Aha, ale ja mam prośbę o takie może usystematyzowanie tego. Jeśli to jest składane tutaj, to żeby było w jednym miejscu, bo nie po to jest. Ja bym prosił, żeby wpływały w sposób usystematyzowany. Ktoś przechodząc rzuca mi to na biurko i mówi, jest złożone. A więc jeszcze następne. Pani Karoliny Fabiś dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów ulicy Babimojskiej, dotyczące opłaty od posiadania psa na terenie miasta Poznania. Pani radnej Lidii Dudziak dotycząca parkingu dla potrzeb szpitala położonego na użyczonych gruntach przy ulicy Poznańskiej. I pani radnej Lidii Dudziak dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego oraz przewlekłości wydawania pozwoleń na budowę przez miasto Poznań. Mam nadzieję, że to są wszystkie, że jeszcze tutaj gdzieś indziej nie znajdę później po sesji innych. To są zapytania. No zgłosiła się pani tutaj pod numerem 9. Proszę przesunąć pozycję pani radnej Lidii Dudziak na pozycję 2. Bo chcę zgłosić interpelację. Czy pani Karolina Fabiś chce... Proszę? No więc ja pytam... No to proszę się zgłaszać do zapytań, no. Jej. Być może na następnej sesji poproszę, że jeśli ktoś chce w czasie sesji składać interpelacje, to oznaczymy miejsce, w którym należy je składać, bo naprawdę ja część... Teraz informuję, część interpelacji znajduję tu, część leży tu, coś leży tam i ja mam sobie z tym poradzić. Też proszę o pewne zrozumienie, że ja nie jestem w stanie zapanować nad wszystkimi dokumentami, które tak luzem zostają złożone. Usprawiedliwiłem się. Teraz przystępujemy do interpelacji omówienia. I pierwsza, którą mówiłem, że będę zgłaszał w imieniu kolegów radnych Łukasza Mikuły i Mariusza Wiśniewskiego, dotyczy Pasażu Kultury, czyli imprezy, która towarzyszy latu w mieście od 3 lat w pasażu pomiędzy Galerią BWA a Muzeum Wojskowym i przez miesiąc do półtora z reguły była tam prowadzona działalność w postaci klubu festiwalowego dla festiwalu Malta, Animator i Transatlantyk. Jak się dowiedzieliśmy z dzisiejszej informacji prasowej, w tym roku tego przedsięwzięcia nie będzie, a powodem głównym jest sprzeciw Muzeum Narodowego w Poznaniu. W związku z tym chcielibyśmy przede wszystkim dowiedzieć się, czy rzeczywiście z powodu sprzeciwu Muzeum Pasażu Kultury nie będzie. Po drugie, czy jeśli jest taki sprzeciw, to istnieje możliwość zorganizowania spotkania, na którym można było rację stron wyjaśnić i jednak nie stracić tego przedsięwzięcia z Poznania. I po trzecie, czy jest tak, że głos Muzeum Narodowego jest w tej sprawie rozstrzygający, bo ja rozumiem, że decyzja należy do prezydenta miasta Poznania, a opinia Muzeum Narodowego jest tylko opinią towarzyszącą podejmowania decyzji przez prezydenta. Zresztą treść tej interpelacji dotyczy tych zagadnień. Teraz proszę, panie prezydencie, w przypadku tego punktu najpierw to odbywa się to w ten sposób, że składamy interpelację i przedstawiały zapytania i w kolejnym punkcie następują odpowiedzi, więc chyba możemy poczekać do kolejnego punktu, dobrze? Mówię dlatego, bo pan prezydent zgłosił się do głosu. Teraz swoją interpelację, czy kilka interpelacji przedstawi pani radna Lidia Dudziak.
Przedstawię jedną, panie przewodniczący. Bardzo przepraszam, że panu tutaj wprowadziłam zamieszanie, ale myślałam, że ci państwo, którzy siedzą obok, wiceprzewodniczący, no są też do pomocy troszeczkę, także przepraszam bardzo. Chciałam wygłosić tylko jedną interpelację. Dotyczy ona parkingu, który jest na terenie szpitala imienia Franciszka Raszei. Jestem członkiem Rady Społecznej tego szpitala i powiem szczerze, że jestem zaniepokojona i zdziwiona informacją, jaka do mnie dotarła, mianowicie, że WGN zamierza właśnie ten użyczony nieodpłatnie szpitalowi grunt na cele parkingu szpitalnego przekazać drogą przetargu prywatnemu podmiotowi na cele parkingu buforowego. I chciałam tylko jakby przypomnieć, zaznaczyć, że ten parking na podstawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz planu przygotowań Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce na potrzeby obronne państwa zatwierdzonego przez prezydenta miasta Poznania stanowi miejsce ewakuacji między innymi osób przebywających w szpitalu w chwilach jakiegokolwiek zagrożenia czy poważnych jakichś zagrożeń. Dlatego ja proszę pana prezydenta o wyjaśnienie tej sprawy. Myślę, że to jest chyba jakieś nieporozumienie. No i mam nadzieję, że zostanie to wyjaśnione i wycofanie się jakby z tej decyzji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przystępujemy do zapytań. Jako pierwszy swoje pytania przedstawi pan przewodniczący Michał Grześ.
Mam dwa pytania. Pierwsze, ponieważ prosiłem na komisji WGN, ale komisja już była dość dawno i po prostu nie sprecyzowałem, kiedy mam dostać odpowiedź, w związku z tym zadaję pytanie jeszcze raz. Chciałbym otrzymać 20 informacji o ocenie, za jaką sprzedano 20 najdroższych mieszkań w Poznaniu z bonifikatą. I drugie pytanie, w tej chwili wystawiono bezprzetargowo grunty i jest tam między innymi działka w okolicach bodajże Szwajcarskiej pod cele mieszkaniowe jednorodzinne. Z tego, co się orientuję, z bonifikatą, chciałbym wiedzieć, jaka jest tam bonifikata i na jaki cel jest ona wyznaczona i dlaczego jest bezprzetargowo, tak? Jeśli można to się dowiedzieć.
Dziękuję. Kolejne pytania to pan radny Andrzej Bileżewski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, ponieważ często tak tutaj słyszę, że w ramach interpelacji są właściwie zadawane pytania, to jak tak trochę drogą przekory zadam pytanie, które ma elementy interpelacji.
Ale tylko dwie minuty na
zaczynam, nic nie zmienia, tylko po prostu jest jedno pytanie, a na końcu, na kanwie tego zapytania jest element, który miałby znamiona interpelacji. Jako, że zgodnie ze statutem pytania dotyczą konkretnej sprawy, a interpelacja ogólnomiejska. Pytanie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dawna w jej spławie został uchwalony z zapisem, że nie może być tam szamp szczelnych i koniec. Mieszkańcy tego terenu, gdzie ten miejscowy plan zarosnania przestrzennego obowiązuje, wystąpili z prośbą o zmianę tego zapisu, jako że jest to zupełnie niezrozumiałe, gdyż kanalizacja tam będzie zrobiona, jak orientowałem się w akwanecie, jak dobrze pójdzie po 2020 roku. Czyli do tego czasu nie będzie można na terenie całego tego obszaru dokonywać żadnych inwestycji mieszkaniowych. W związku z tym pytanie. Aha, Miejska Pracownia Urbanistyczna odpisała, że ta prośba została wpisana do rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu i przedstawiona panu prezydentowi. Pan prezydent na swoim posiedzeniu nie zaakceptował tej prośby i zgodnie z protokołem tam 4 rady prezydent odmówił wszczęcia procedury przystąpienia do prac nad zmianą wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym pytanie, dlaczego ten plan, który właściwie jest planem bardzo krzywdzący...
No mówiłem 2 minuty. No statut jest statut, nie? Proszę włączyć panu mikrofon jeszcze trochę. No to drugie
pytanie.
Teraz.
Przynajmniej mam 2 pytania. Dobra. I w związku z tym, kiedy i dlaczego, dlaczego ten plan został niezaakceptowany, zmiana tego planu, i po drugie, kiedy ewentualnie będzie wszczęta procedura nad zmianą tego nieszczęsnego zapisu. I teraz wątek interpelacyjny. Wiele planów, kilka planów miejscowych, planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu zostało obarczone tym zapisem niedopuszczającym budowy szamp szczelnych. Na wniosek jednej z mieszkaniek, właściwie nie tyle wniosek, co na skargę do sądu jednej z mieszkaniec Szczepankowa, z powództwa cywilnego, sąd przyznał rację tej pani i zaskarżył miasto Poznań o zapłatę kary za złe sporządzenie planu oraz przystąpienie do naprawy tego błędu. Uzasadnienie było mniej więcej takie, że jest to sprzeczne z punktu widzenia logistyki czy logiki prawnej, gdyż z jednej strony plan przewiduje budownictwo mieszkaniowe, a z drugiej ten zapis uniemożliwia to budownictwo mieszkaniowe. I taki wyrok sądu jest i dlatego pytanie interpelacyjne. Czy w świetle tego właśnie wyroku sądu my przystąpimy do naprawy tych naszych błędów w tych wszystkich planach, które zostały z tym zapisem uchwalone, czy będziemy czekali, aż kolejne pozwy cywilne spowodują konieczność przystąpienia do naprawy tego błędu i płacenia odpowiednich kar?
Na kanwie tych pytań chciałoby się zadać kilka kolejnych pytań. Ale zostawię sobie jedno, jak rozumieć zwrot, że pan prezydent coś uczynił na swoim posiedzeniu? Pan radny Adrian Kaczmarek, bardzo proszę.
Tak, dziękuję. Otóż ja mam pytanie właśnie szczegółowe, panie prezydencie. Chodzi o ulicę Rataje. Nazwa ulicy podobna jak całe dzielnicy, z tym, że no, jest tam tak naprawdę jeden duży blok, gdzie znajduje się około 160 mieszkań i mieszkańcy zwrócili się do mnie z zapytaniem, jakie są szanse na ustawienie tam latarni ulicznych, z tego względu, że w okresie wieczornym i nocnym ulica jest to całkowicie nieoświetlona, stwarzając różne zagrożenia. Ale ze względu na właśnie szczegółowość sprawy prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Natomiast takie pytanie bardziej ogólne, o które bym prosił też o odpowiedź również, na jakiej zasadzie, w jakim trybie są wybierane ulice, na których ustawiane są nowe latarnie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
Pierwsze pytanie dotyczy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ugory. Od kilku dni Głos Wielkopolski zajmuje się nieprawidłowościami zgłaszanymi przez mieszkańców tego Domu Pomocy Społecznej. I moje pytanie jest takie, jaka jest reakcja urzędu na te doniesienia? Czy Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zainteresował się tym, co zgłaszają mieszkańcy i o czym Głos Wielkopolski donosi, czy też nie? Dzisiaj w dzisiejszym wydaniu Głosu czytamy o tym, że Urząd Wojewódzki postanowił zareagować i przeprowadzić kontrolę. Rzecz dotyczy zarówno racji żywnościowych, jak i przede wszystkim braku poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza osób leżących na tym najniższym piętrze, niedziałające systemy przywołujące personel, czy to nie są sprawy nowe. Przypomnę, że 2 lata temu była podobna sytuacja, były zgłaszane przez dłuższy czas nieprawidłowości. Wówczas Wydział Zdrowia uspokajał nas, że nic takiego się nie dzieje, że są to przesadzone doniesienia. Skończyło się na tym, że zmieniono dyrekcję i wprowadzono jakiś, jak to się nazywa w naszym urzędzie, plan naprawczy, ale czytam z niepokojem te artykuły i z niepokojem nie czytam o reakcji Urzędu Miasta, który jest organem prowadzącym ten Dom Pomocy Społecznej. Do tego pytania, czy do tych pytań przyłącza się także pani radna Dudziak, mówiła mi przed sesją. Także jest to nasz...
No tak, tak, tylko właśnie czas się skończył na to pierwsze, bo trzeba dłużej, więc proszę włączyć pani przewodniczącej mikrofon.
Czas się skończył, ponieważ chciałam przejść do drugiego pytania i bardzo proszę, mam jeszcze 5 pytań.
O, nie, i teraz wiemy, że będzie 5 razy 2.
Ja powiedziałam na początku, że mam 6 pytań.
Nie.
A dobrze, więc w takim razie informuję, że teraz mam jeszcze 5 pytań. O tym, że z powodu stanowiska Muzeum Narodowego nie będzie pasażu kultury, o tym przeczytaliśmy dzisiaj, kilka dni temu, natomiast czytaliśmy o tym, że ponoć, ale nie wiem, czy to prawda, stąd moje pytanie, zagrożona jest wieża widokowa, znaczy naszego pięknego, nowego zamku, który no, jest współfinansowany przez miasto, miała to być siedziba Urzędu Marszałkowskiego bodaj pierwotnie, no, będzie to budynek służący Muzeum Narodowemu i dobrze. Natomiast niedobrze byłoby, gdyby muzeum nie udostępniło tej wieży jako tarasu widokowego, tak jak to było w pierwotnym i jest, jak rozumiem, nadal zamiarem. Także mam pytanie, czy coś wiadomo o tym, czy miasto jakieś ewentualnie rozmowy z muzeum podjęło, jeżeli rzeczywiście takie jest stanowisko muzeum. Następne pytanie dotyczy, i proszę, żeby to była odpowiedź na piśmie, ulica Żelazna 19/2, czy mieszkanie tam znajdujące się zostało przydzielone jako mieszkanie socjalne i prosiłabym o szczegóły tego przydziału na piśmie. Następne pytanie dotyczy szpitala przy ulicy Szkolnej. Czy jest w tej chwili rozważana sprzedaż i czy ma być ogłoszony jakiś przetarg, bo pacjenci słyszeli jakieś, nie wiem, informacje czy plotki na ten temat, czy jest to w planach tegorocznych miasta i za jaką kwotę ewentualnie miasto planuje sprzedaż tego budynku. Przedostatniej sesji pytałam pana prezydenta, następne pytanie to jest, tak? Pytałam pana prezydenta o udostępnianie pomieszczeń miejskich szkołom publicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne, przez o inne podmioty niż samorząd, czyli te publiczne placówki, które są prowadzone, jak mówi ustawa, przez inne podmioty. I pan prezydent po konsultacji z Wydziałem Oświaty przekazał, że te podmioty płacą czynsz, bo o to pytałam. Potem dostałam odpowiedź na piśmie pana prezydenta i już w tej odpowiedzi była inna informacja, mianowicie tam, gdzie wynajmuje pomieszczenia ZKZL, tam jest płacony czynsz, nieduży, ale jest. To dotyczy Jana III Sobieskiego, budynku szkolnego i ulicy Kanclerskiej, natomiast tam, gdzie budynek jest zarządzany przez Wydział Oświaty, czynsz płacony nie jest i to dotyczy bohaterów II wojny światowej, tego budynku, czy części budynku, który pozostaje w użyczeniu czy bezczynszowym ojcom salezjanom i podobnie ojcom salezjanom na Rzegrzu. I teraz moje pytanie jest takie, czy pan prezydent zamierza uporządkować tą sytuację, szczególnie w świetle problemu, jaki nadal mamy z liceum numer 8. Czy pan prezydent po prostu jest w stanie wynegocjować z Kościołem takie same zasady udostępniania pomieszczeń szkolnych, czy to przez Kościół miasto, czy przez miasto kościołowe? Ja osobiście nie miałabym nic przeciwko temu, żeby szkołom publicznym prowadzonym przez inne organy były użyczane bezczynszowo pomieszczenia. Są to
Proszę włączyć mikrofon, pani radna nie zauważyła, że skończył się czas tego pytania.
Ale tylko pod warunkiem, że Kościół użyczałby swoje pomieszczenia na cele szkolne miastu na tej samej zasadzie. Natomiast sytuacja, w której Kościół żąda wyabstrahowanego czynszu komercyjnego i jakiś zapłat za bezumowne korzystanie od miasta, przypadku liceum nr 8, a my wynajmujemy za niski czynsz, najniższy z możliwym, bądź wcale nie pobieramy czynszu, no jest dla mnie niedopuszczalne. I czy pan prezydent zamierza coś z tym zrobić? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Trzy pytania. Pierwsza rzecz, chciałem wrócić jeszcze do kwestii, no już trochę przeterminowanej, ale do organizacji miejskiego Sylwestra w tym roku. Organizowała go na zlecenie miasta firma, która jest znana notorycznie z tego, że nie płaci swoim podwykonawcom, dostawcom usług. Miałem kiedyś wątpliwą przyjemność współpracy przy organizacji jednej z imprez, akurat Platformy Obywatelskiej, gdzie pojawiły się z tym problemy, ale to są notoryczne przypadki. Chciałem dlatego też zapytać, po pierwsze, na jakiej zasadzie została wybrana agencja organizująca miejskiego Sylwestra? Po drugie, czy do państwa, do miasta docierały informacje o tym, że po raz kolejny pojawił się akurat przy okazji miejskiego Sylwestra problem z zapłatą dla podwykonawców? I po trzecie, czy mają państwo sygnały, że problemy te zostały rozwiązane? Dwie pozostałe kwestie dotyczą spraw transportowych. Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia o tym, że w projekcie węzła Dębiec, dokładnie na ulicy Opolskiej, przewidziana jest likwidacja obecnie znajdującego się tam buspasa. Oczywiście to skrzyżowanie Opolskiej i Czechosłowackiej będzie zupełnie inaczej wyglądało po wybudowaniu węzła. Natomiast przejazd, który znajduje się troszeczkę dalej na północ między pętlą autobusową a pętlą tramwajową, on nadal pozostanie przejazdem jednopoziomowym, czyli jest duża szansa, że będą się tam tworzyły korki i dobrze byłoby, żeby autobus, który tam dojeżdża do pętli, mógł je w jakiś sposób ominąć. Stąd pytanie, czy jest możliwość, żeby w projekcie węzła Dębiec, jednej pewnie z największych inwestycji drogowych, jakie będziemy prowadzić w najbliższych latach, w jakiś sposób ten problem na ulicy Opolskiej uwzględnić? I ostatnie pytanie dotyczące organizacji ruchu w momencie przystąpienia do drugiego etapu modernizacji ronda Kaponiera, czyli tego etapu, który wiąże się z zamknięciem samego ronda, samego węzła, właściwie głównego węzła tramwajowego w Poznaniu. Czy istnieje już projekt organizacji ruchu na ten etap, w szczególności jeśli chodzi o transport publiczny, no, ale także powiązany jest z tym organizacja ruchu dla transportu drogowego? Jeżeli tak, to czy można się to z tym już gdzieś zapoznać, czy będzie to poddane może jakimś konsultacjom społecznym? Jeżeli nie, to kiedy taki projekt będzie gotowy? Pytanie jest o tyle ważne, że w momencie, kiedy no, czekają nas prawdopodobnie jednak pewne podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej, no, warto byłoby wiedzieć, jaka będzie jakość tej usługi, co czeka pasażerów właśnie w czasie tego drugiego etapu modernizacji Kaponiery. No, w szczególności chodzi tu o to, jak będzie się zamknięcie pewnych odcinków, pewnych fragmentów sieci tramwajowej, jak będzie skorelowane z otwarciem już nowej linii przedłużonej do dworca zachodniego poznańskiego szybkiego tramwaju. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Pierwsze moje pytanie dotyczy kwestii skrzyżowania ulic Zwierzynieckiej z ulicą Zejlanda. Tam w tej chwili panuje reorganizacja ruchu w związku z remontem ronda Kaponiera i ulicy Roosevelta. Namalowano kilka miesięcy temu, kiedy tą reorganizację ruchu zaczęto wprowadzać, czy też namalowano, czy naklejono, bo to jest chyba bardziej naklejanie, żółte pasy tymczasowe wyznaczające, rozdzielające pasy ruchu. Tam jest taka sytuacja, że ponieważ w tej chwili ulica Zejlanda jest jednokierunkowa w kierunku Targów i dalej Jeżyc, że są dwa pasy jadą ze strony Kaponiery skręcające z ulicy Zwierzynieckiej w ulicę Zejlanda. Obydwoma pasami można skręcać. Problem polega na tym, że żółte oznakowanie starło się przez te kilka miesięcy i w tej chwili dużo lepiej widoczne jest oznakowanie starymi liniami białymi, które to oznakowanie wskazuje na to, że jest zjazd na jeden pas ruchu. Notorycznie, ponieważ nieopodal tam mamy biuro notorycznie obserwuję sytuacje, w których jest pisk opon, trąbienie, hamowanie, ponieważ kierowca jadący lewym pasem patrzy na biały pas, już nieaktualny, chcąc zjechać na pas prawy, a kierowca jadący prawidłowo prawym pasem jest zaskoczony tym manewrem, ponieważ nagle ktoś mu wjeżdża w sposób niekontrolowany na jego pas. Wczoraj przechodząc tam w okolicach godziny 19 byłem świadkiem stłuczki i nawet wprost doradziłem tym kierowcom, uczestnikom tej stłuczki, żeby zwrócili uwagę, jeżeli wezwali policję, na to, że to oznakowanie jest nieprawidłowe, zupełnie nieczytelne. W związku z tym proszę o to, żeby w sposób pilny te żółte pasy tam jakby odmalować, żeby kierowcy nie mieli wątpliwości co do tego, w jaki sposób jechać.
Proszę włączyć mikrofon.
Dziękuję. Mam kwestię dalej, jadąc ulicą Bukowską, no mamy do czynienia w tej chwili z remontem tejże ulicy i mam wrażenie, że remont, jakby nie chciałbym w tej chwili dyskutować na temat jego sensowności, też mam swoje zdanie, na ile sensowne jest rozpoczynanie nagłego remontu obejmującego tak naprawdę tylko chodniki, budowę ścieżek rowerowych i część jezdni w środku zimy jest sensowne. Myślę, że można dyskutować, ale nie to jest przedmiotem mojego zapytania. Standard prowadzenia na tym odcinku prac remontowych jest dla mnie przerażający. To znaczy jest tam rozryte po istotnym odcinku jezdni pewnie po około pół metra z każdej strony w związku z pracami nad chodnikami. Nie ma żadnego tymczasowego oznakowania, w związku z tym samochody przejeżdżają linię ciągłą, no bo inaczej nie mieszczą się na swoim pasie ruchu. Nie ma tam żadnych żółtych pasów tymczasowych. Ludzie jadący z drugiej strony swoim pasem nagle napotykają samochody jadące, zajmujące w połowę pasa, jadące w przeciwnym kierunku. Też istnieje tam stałe zagrożenie kolizjami. Nie bardzo rozumiem, w jaki sposób można zacząć organizować remont, wyznaczając pas, na którym samochód się nie mieści, nie robiąc tam oznaczenia tymczasowego. No po prostu ktoś, kto w ten sposób organizuje remont, momentalnie powinien być oskarżony z paragrafu kodeksu karnego za spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu lądowym, no bo tam wprost to się wszystko, ta sytuacja się prosi o wypadek. W związku z tym proszę o zwrócenie uwagi, że jednak remont powinien być w jakimś standardzie bezpieczeństwa ruchu organizowany. Być może będzie to zmuszało do jakiegoś skorygowania przepustowości tego odcinka, trudno, no, ale nie wyobrażam sobie, żeby kierowcy jeździli sobie tak wedle własnego uznania, zajmując połowę pasu i pasu ruchu w przeciwnym kierunku. Pasa ruchu w przeciwnym kierunku. I pytanie...
Proszę włączyć na trzecie pytanie.
Numer 3. Kwestia informacji, jakie dotarły do nas o planowanej likwidacji biletów jednorazowych w związku z wprowadzeniem poznańskiej karty aglomeracyjnej. Jeżeli prawdą okazałoby się, że coś, co funkcjonuje, nie wiem od ilu lat, podejrzewam od tylu, ile istnieje komunikacja, powszechna komunikacja miejska, czyli jednorazowy bilet przejazdowy, ma zostać zlikwidowany w imię nowoczesności, jaką jest wprowadzenie poznańskiej elektronicznej karty aglomeracyjnej, to mało przekonująca jest dla mnie tego typu nowoczesność. Znaczy jestem przekonany, że karta aglomeracyjna ma sens o tyle, o ile ułatwia życie mieszkańcom, a nie im utrudnia to życie. Natomiast jeżeli jest ona przewidziana po to, żeby ułatwiać ZTM-owi rozliczenie biletów, a mieszkańcom ma życie utrudnić, to jakby no, spotkałem się z tym, że ta filozofia jest w ZTM-ie prezentowana, że pasażerowie są generalnie niewygodni dla ZTM-u. Lepiej by było organizować ruch, w którym by oni nie brali udziału. Natomiast co do zasady jestem przeciwny temu poglądowi. Uważam, że jednak komunikacja powinna być pod pasażerów, a nie pod ZTM zorganizowana. W związku z tym proszę o wyjaśnienie, czy wprowadzenie PEKI ma nieść za sobą likwidację biletów jednorazowych, ponieważ wprowadzenie biletów 10-przejazdowych jest absolutnym bezsensem. Znaczy być może jest jakieś miasto, w którym nie ma biletu jednorazowego, jest to bilet 10-przejazdowy, ale w takim razie proszę mi je wskazać, bo musi być to ciekawostka na skalę światową. Nie chciałbym, aby Poznań stał się taką ciekawostką. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Cztery zapytania. Po pierwsze chciałbym zapytać, na jakim etapie są rozmowy prowadzone z władzami samorządu województwa odnośnie współpracy i integracji transportu miejskiego i transportu kolejowego. Mam tu na myśli rozmowy między ZTM-em a spółką Koleje Wielkopolskie. Jak wiemy, jest, przynajmniej była taka deklarowana wola współpracy w tym zakresie i możliwości również wykorzystania połączeń kolejowych wewnątrz Poznania, które mogłyby też wzmocnić możliwości komunikacyjne dla samych mieszkańców Poznania pomiędzy określonymi stacjami kolejowymi. Pytanie zatem, na jakim etapie są te rozmowy, czy one są prowadzone, może w ten sposób, jeśli tak, to na jakim etapie, jakie są ewentualnie wnioski, konkluzje z tych rozmów. Drugie zapytanie dotyczy strefy kibica, a w zasadzie należy powiedzieć stref kibica, ponieważ wiemy, że w trakcie Mistrzostw Europy tak naprawdę oprócz strefy na Placu Wolności, którą organizuje miasto, będą również strefy kibica, takie kampy przy arenie. Mówi się o tym, że również będzie miasteczko dla kibiców irlandzkich nad Maltą. I też jeszcze słyszałem o czwartym miejscu na Sołaczu. Nie wiem, czy to dla młodzieży, dla dzieci. W każdym razie chciałbym zapytać, czy to rzeczywiście jest potwierdzona informacja, czy to są tylko takie spekulacje na razie prasowe, a jeśli tak, to jak tutaj miasto przygotowuje się do obsługi komunikacyjnej tych miejsc, bo wiemy, że na pewno w przypadku chociażby Malty, tam będzie to jedynie miejsce, gdzie będą głównie kibice mieszkali, w przyczepach kempingowych na polu namiotowym, tam nie będą oglądać meczy, bo mecze będą oglądane właśnie na Placu Wolności, a więc siłą rzeczy będą przejeżdżali do strefy kibica, bądź też ci, którzy mają bilety na stadion właśnie. Także pytanie, jak tutaj zamierzamy rozwiązać te problemy komunikacyjne. Trzecie zapytanie dotyczy sprawy, którą już zgłaszałem 18 października 2011 roku. Chodzi o naprawdę niewielki remont, wymianę w zasadzie chodnika na przystanku, przy chodniku, na chodniku leżącym przy przystanku tramwajowym na rondzie Rataje. Tam jest ubytek w kilku kostkach chodnikowych, ale niestety jest to tak, tak to wygląda rzeczywiście, że to powoduje, że ludzie się potykają o te dziury. I to jest miejsce, gdzie ludzie też jakby schodząc z przystanku czekają na wyjście, na przejście dla pieszych i dalej idą w kierunku dworca autobusowego. Przypominam, chodzi tutaj o przystanek tramwajowy na rondzie Rataje w stronę Zamenhofa, od strony Śródki w stronę Zamenhofa. I ostatnie, czwarte zapytanie, kiedy mówimy o przyspieszaniu sygnalizacji, o przyspieszaniu komunikacji miejskiej, warto też pomyśleć o tych miejscach, gdzie już dzisiaj można byłoby się postarać o szukanie rozwiązań inżynieryjnych czy technicznych, aby tramwaje nie stały naprawdę bardzo długo, aż się zmieni światło. I takim miejscem jest ulica Gwarna, gdzie przystanek, który tam jest zlokalizowany, tramwajowy, po ruszeniu z tego przystanku, przepraszam, tramwajowego, pojazd chcąc skręcić czy to w lewo, czy w prawo na Święty Marcin, po prostu niekiedy musi stać tam 2 lub 3 minuty. Zwróćmy uwagę na to, że Święty Marcin wbrew pozorom nie jest aż tak mocno ulicą ruchliwą. I tutaj naprawdę bardzo bym prosił, żeby ZDM czy Zarząd Transportu Miejskiego, bardziej ZDM w tym przypadku, faktycznie przeanalizował, jaka jest tam częstotliwość tej sygnalizacji świetlnych. Myśmy kiedyś z kolegą radnym Łukaszem Mikułą jechali na spotkanie akurat z władzami spółki miejskiej MPK na spotkanie i spóźniliśmy się i po raz pierwszy miałem to poczucie, że jak się spóźniałem na spotkanie, to nie miałem tego dyskomfortu związanego ze spóźnieniem się, no bo siłą rzeczy jechałem z kolegą radnym komunikacją miejską, więc tutaj jakby nie było problemu, bo prezes MPK mógł mnie... Wyjechaliśmy wcześniej, panie prezydencie, to grubo, grubo, jechaliśmy tutaj z placu kolegackiego, nawet kolega radny chciał jechać samochodem, mówię, nie, skorzystajmy z komunikacji miejskiej, no i mimo, że wyszliśmy z dużym, dużym zapasem czasu, spóźniliśmy się grubo ponad kwadrans studencki, ale tutaj prezes był bardzo wyrozumiały, no niemniej pewnie też musiał zrozumieć, że to był efekt właśnie tego, że bardzo długo staliśmy między innymi w tym miejscu, ale to tak już pół żartem, natomiast na serio jest kwestia naprawdę sprawdzenia tego, jak działa ta sygnalizacja świetna, oczywiście takich miejsc może być wiele, tutaj oczywiście współpracujemy z prezydentem Kruszyńskim w tym zakresie, ale ten temat to jest taki temat bieżący, który myślę, że można byłoby postarać się wyjaśnić. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz, bardzo proszę.
Ja mam 3 pytania. Pierwsze dotyczy w zasadzie kuriozalnej odpowiedzi, którą otrzymałam na skierowane zapytanie na poprzedniej sesji. Otóż pewien mieszkaniec Poznania zwrócił uwagę Urzędowi Miasta na ogłaszany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program, który dotyczy wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji. Beneficjentami tego programu mogą być wyłącznie samorządy. i mieszkaniec, który aktualnie mieszka w rejonie objętym programem kanalizacji, systemem kanalizacji, nie przyłączył się do tego systemu, gdyż założył, że skoro taki program istnieje, to miasto Poznań na pewno z niego skorzysta. I tak jak powiedziałam, ten program, beneficjentami tego programu mogą być wyłącznie samorządy, natomiast odpowiedź, którą jakby udzieliła mu spółka Aquanet, była dla mnie absolutnie kuriozalna, to znaczy zarząd Aquanet podjął decyzję o nieangażowaniu się w proces aplikowania w ramach programu dofinansowania podłączeń ze względu na występujące liczne ryzyka dla inwestycji. Ja pytam, skoro samorządy w innych miastach mogą zdjąć część ciężaru podłączenia do kanalizacji ze swoich obywateli, to dlaczego miasto Poznań z tego nie korzysta i dlaczego inne miasta nie widzą ryzyka w tego typu działaniach, a miasto Poznań widzi? Chciałabym jeszcze tylko zwrócić uwagę, że ponieważ ten mieszkaniec, nie dysponując środkami własnymi, nie skorzystał z podłączenia do kanalizacji, jest nękany przez Straż Miejską kontrolami, na przykład o godzinie 8 wieczorem, która to Straż Miejska przychodzi właśnie w celu sprawdzenia rachunków za wywóz szamba. I uważam, że jest to jakby represja za to, że mieszkaniec...
Dziękuję. Drugie pytanie. Proszę włączyć mikrofon, pani radnej.
Nie dotyczy ulicy Tymiankowej. To jest absolutnie enklawa, jeśli chodzi o brak sieci wodociągowej. Okoliczne ulice taką sieć już posiadają. Jest to teren intensywnej rozbudowy, natomiast Aquanet konsekwentnie odmawia mieszkańcom tej ulicy poprowadzenia tej sieci wodociągowej i chciałabym zapytać, co jest tego powodem. Tutaj koszty zostały wyliczone na 150 do 200 tysięcy i wprawdzie jest zapewnienie, że inwestor, który wykona sieć wodociągową, może zgłosić ją do wykupu przez Aquanet, no ale no, wydaje mi się, że nikt poważnie o takich kosztach nie myśli, bo no, z pewnością nikogo budującego się w tym rejonie nie stać na poniesienie takich kosztów. I trzecie pytanie. Chodzi znów o temat Grobla 8. To jest budynek, w którym miał miejsce pożar wiosną tego roku. I znowu wraca kwestia niewystarczającego zabezpieczenia dachu, w wyniku czego sprzęt pozostawiony przez mieszkańców tej kamienicy, która uległa pożarowi, uległ dalszemu zniszczeniu. Byłam obecna na takiej wizji lokalnej i podczas tej wizji mieszkaniec w mojej obecności dostał zapewnienie, że te wszystkie koszty będzie miał pokryte, również zniszczeń właśnie sprzętu pozostawionego w tym mieszkaniu. Natomiast no, niestety dostał po raz kolejny odmowę i na moją interpelację w tej sprawie otrzymałam odpowiedź, że spotkanie, o którym mówiłam, miało jedynie charakter informacyjny. To ja pytam, no, ile są warte zapewnienia urzędników pana prezydenta, jeżeli nawet zapewnienie złożone w obecności radnego może być potem odwołane. Ja powiem tak, po tym spotkaniu ten pan jakby został przeze mnie uspokojony, że wszystko pójdzie własnym torem i że to, co zostało zniszczone, że te koszty będą pokryte, ale tak się nie stało, a w tej chwili się mówi, że to spotkanie miało charakter informacji. No ja tu czegoś nie rozumiem. Dziękuję bardzo.
Tak. Dziękuję. Pani radna Karolina Fabiś.
Dziękuję.
Bardzo proszę.
Ja mam pytanie odnośnie akcji podatkowej roznoszenia decyzji wymiarowych, która się odbyła na terenie miasta Poznania. Przede wszystkim, kto te decyzje roznosił, ponieważ plakietkami żadnymi się nie mogą okazać ci ludzie. Poza tym, ile za takie roznoszenie jednej decyzji taka osoba dostaje? Dlaczego były roznoszone decyzje w niedzielę? Za chwilę usłyszę odpowiedź, bo ludzie są w mieszkaniach, ale wieczorami też są w mieszkaniach, no i w niedzielę dajmy już im spokój. No i ostatnia kwestia dotycząca tych decyzji. Dlaczego podatnicy, osoby odbierające decyzje podpisują się na listach, na których jest ileś tam nazwisk, a nie na zwrotnych potwierdzeniach odbioru? No gdzie tu jest ochrona danych w tym wszystkim? I chyba o tym dobrze wiedzą pracownicy, ponieważ na szkoleniach odnośnie decyzji wymiarowych to jest podkreślane niejednokrotnie przez prowadzących, żeby takiego czegoś na listach nie podpisywać. Drugie moje pytanie dotyczy ulicy Szarotkowej, która została bardzo ładnie wyremontowana, oprócz jednego odcinka, gdzie pan 2 metrów ogródka swojego nie chce oddać. Czy są jakieś rozmowy w tej sprawie dalej prowadzone, ponieważ na Grunwaldzkiej, jak były sprzeciwy, to tam nikt tych ludzi nie pytał, tylko ich wywłaszczono. Tutaj niestety nie daje się rady z tym jednym panem. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam 6 pytań. Proszę państwa, najgorszą rzeczą, jaką może się człowiekowi przydarzyć, to jest to, że zostaje na stare lata sam i nie ma opieki najbliższego. I musi liczyć na opiekę obcych ludzi. To jest wstęp do tego mojego pytania, który będę kontynuowała, jeżeli chodzi o ugory. 2 lata temu była duża akcja związana z ugorami. Nie będę wracała do historii, bo pani radna powiedziała, była tam kontrola, wykazała różne nieprawidłowości. Sama osobiście z panią radną byłam, widziałam te problemy. I między innymi jednym z takich bardzo bolących problemów było to, że mieszkańcy, starzy ludzie, którzy leżą i nie mogą często się poruszać, mają tak zwane systemy przyzywowe, czy dzwonki, jak my to mówimy potocznie. I te dzwonki generalnie były nieczynne. Widzieliśmy na własne oczy, jak kobieta, która leżała w łóżku, nie mogła sięgnąć, bo dzwonek był tak wysoko, że nie była w stanie go sięgnąć. Nawet jak był dobry, to nie była w stanie go sięgnąć. Myśmy przeznaczyli 2 lata temu, pamiętam, kilkaset tysięcy na poprawienie, na remonty w tym domu i między innymi na ten przyzywowy system. Okazuje się, że ten system nadal nie działa i nadal ludzie są pozbawieni tej możliwości przyzywania personelu. Podobno personel miał powiedziane, że ma w nocy przechadzać się po pokojach i sprawdzać, czy ci ludzie jeszcze żyją pewnie. Natomiast oczywiście tego nie robi, więc ja chciałam zapytać, na co konkretnie zostały wydane pieniądze, które 2 lata temu zostały przyznane, jeśli chodzi o remont tego domu opieki, domu pomocy społecznej na Ugorach. Drugie moje pytanie dotyczy pustostanów. Ile jest generalnie w Poznaniu pustostanów i kiedy dowiemy się, jaka jest tak naprawdę polityka w stosunku do pustostanów? Ja pamiętam pod koniec poprzedniej kadencji pan dyrektor Pucek mówił, że już za chwilę, dosłownie za 2 tygodnie, będę miał konkretny program w przedstawie radnym. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy w tej kadencji usłyszeli na temat programu dotyczącego adaptacji pustostanów, natomiast co rusz to się dowiadujemy, ile nas kosztuje ochrona tych pustostanów. Między innymi monitoring pustostanów. Chciałam zapytać, ile nas kosztuje ochrona pustostanów i ile nas kosztuje monitoring pustostanów. Następne pytanie dotyczy, proszę państwa, tu już pytałam, już tych pytań. Jest skrzyżowanie, dojazd do ulicy Hetmańskiej ulicą Nową Kolejową. Są 3 pasy ruchu. Jeden skręca w prawo, jeden na wprost i trzeci skręca w lewo. Skręcając w lewo z ulicy Nowej Kolejowej w ulicę Hetmańską, wchodzimy na 3, jak nie 4 pasy ruchu. I tam jest, przeważnie tam jest ogromny korek. Ja mam pytanie, czy nie można środkowego pasu również zrobić do skrętu w lewo, ponieważ ta część ulicy Hetmańskiej przechodzi w 4 pasy. Inaczej mówiąc, wyjeżdżamy jednym pasem, a możemy wjechać na 4, a obok jest jeden pas, który jest bardzo mało używany na wprost, czy nie można tam również zrobić lewoskrętu. Dziękuję, to wszystko.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, jedno pytanie. Otóż całe zamieszanie związane z prowadzeniem szkoły publicznej przez Salezjan skłoniło mnie do analizy zasad naboru, czy rekrutacji do szkół publicznych prowadzonych przez, czy to zakonne, czy wprost przez kurię arcybiskupią. I ku memu zdumieniu natrafiłem na taki warunek, który powiela się we wszystkich z tych szkół. Mówię tu o zespole szkół pijarskich na osiedlu Sobieskiego, publicznych, przypomnę. katolickim przez szkoły prowadzone, czy przez szkoły prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców na Mińskiej, a także Gimnazjum Katolickie na Kanclerskiej. Otóż wszystkie z tych szkół jako warunek złożenia dokumentów do tej szkoły i warunek przyjęcia wskazują albo opinię katechety, albo jak to jest w przypadku Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, zaświadczenie od księdza proboszcza, w przypadku Gimnazjum na Kanclerskiej opinię od księdza proboszcza. Pytanie moje dotyczy tego, czy organy prowadzące szkołę publiczną mogą tego typu warunki przy warunkach rekrutacji formułować, czy nie jest to naruszenie zasad prowadzenia szkoły publicznej? Dziękuję. Prosiłbym o odpowiedź tutaj na piśmie.
Dziękuję. Pani radna Urszula Stecka, bardzo proszę.
Dziękuję. Panie Prezydencie, też mam jedno pytanie, odpowiedź też proszę na piśmie. Chodziłoby mi o skrzyżowanie ulicy Północnej z ulicą Garbary. Tam jest podobna sytuacja, z tym, że pasów jest troszeczkę mniej, tak podobna sytuacja, jak którą opisywała przed chwilą radna Dudziak. Tam jest pas do jazdy prosto, skręt w prawo i skręt w lewo. Bardzo często powstaje korek na tym pasie do skrętu w prawo, stąd moje pytanie, czy nie można by zmienić tam tej organizacji ruchu, tak żeby z tego pasa do jazdy prosto można również skręcać w prawo. Myślę, że to rozładowałoby tam ten korek, który powstaje na ulicy Północnej. Dziękuję.
Dziękuję. I pani radna Lidia Dudziak jeszcze.
To przepraszam, ale przypomniało mi się jeszcze jedno pytanie, bardzo króciutkie. Czy ja bym mogła poprosić komendanta Straży Miejskiej o namiary na zarząd czy prezesa PSS Społem, który jest właścicielem kiosku, który stoi na ulicy Kącik przy rynku Łazarskim, który jest zdewastowany i jest miejscem, gdzie pijacy piją piwko. Ja już cały czas o to proszę, żeby to usunąć. Podobno nie można, więc poproszę o namiary na tych ludzi, którzy są właścicielami tego kiosku, ponieważ prosiła mi się nie do...
Prezes jest właścicielem kiosku czy z Pałem?
Nie wiem właśnie, kto jest właścicielem, ale komendant wie, więc mam nadzieję, że powie. Dziękuję.
Pisemnie czy... Pani radna Karolina Fabiś.
A jeszcze jedno pytanie mam odnośnie pawilonu Nowej Gazowni. Doniesienia prasowe pokazują, że Poznań nie ma na to żadnego pomysłu. Podobno operator ma podpisaną umowę do marca i nie wie, co z tym zrobić. Co będzie się z tym dalej działo? Dziękuję.
Dziękuję. To chyba są wszystkie pytania, które Państwo zechcieli zadać. Zamykam punkt 17, a w punkcie 18 odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę, Panie Prezydencie.
Panie Przewodniczący, ja króciutko a propos pasażu kultury. Rzeczywiście jest to sytuacja, która no, nie powinna mieć miejsca. Chcę tylko powiedzieć, że już dzisiaj podjąłem decyzję, że zorganizujemy tak zwany okrągły stół, cokolwiek miałoby to znaczyć. W każdym razie efekt chciałbym, żeby był taki, iżby ten pasaż nadal istniał. Ze swej strony mogę powiedzieć, że dwie instytucje, to znaczy BWA oraz Estrada Poznańska mają na to środki, trochę mniejsze niż w ubiegłym roku, ale są, więc to nie jest pretekst do tego, żeby się to nie odbyło. Niestety Malta już znalazła sobie inne miejsce, co nie znaczy, że nie wróci w to samo. No i tutaj rzeczywiście kluczem jest rozmowa z Muzeum Narodowym, a szczególnie z Muzeum Wojskowym. Też trzeba do argumentów tych podejść poważnie. Rzeczywiście, jeżeli jest argument, który mówi o tym, że brakuje, że frekwencja się obniża poprzez to, no to trzeba znaleźć po prostu jakieś rozwiązanie. No musimy znaleźć konsensus, który będzie zarówno do zaakceptowania przez przedstawicieli Muzeum Wojskowego, jak i przez cały pasaż, który wpisał się już w klimat Poznania i który ma swoje zdecydowane plusy. Także wydaje mi się, że w najbliższych dniach, mam nadzieję, uda się ten problem i to pozytywnie rozwiązać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę, Panie Prezydencie.
Proszę Państwa, może tak mniej więcej po kolei, jeśli chodzi o parking przy ulicy Raszei, proszę zwrócić uwagę, tylko ja oczywiście udzielę odpowiedzi pisemnie na tę interpelację, natomiast chciałem tylko zwrócić uwagę, że to, w jaki sposób parking będzie wykorzystywany dla celów związanych ze szpitalem, czy z bezpieczeństwem szpitali, jest bez względu na to, kto będzie zarządzał. To jest kwestia decyzji właściciela tego terenu i bez względu na to, czy będzie nim zarządzał szpital, czy ktoś inny, będzie musiał te same funkcje dla ewentualnej dyslokacji osób ze szpitala ten teren pełnić. Myślę, że panu radnemu Grzesiowi odpowiemy na piśmie na temat ceny, o które prosił. Proszę państwa, jeśli chodzi o Szamba na terenie miasta Poznania, przypomnę, że w kilku miejscach w studium mamy zapis, który mówi o tym, że nie można tam stosować zbiorników bezodpływowych. W związku z tym plany muszą być zgodne ze studium. Nie tylko, znaczy mamy takie obszary i w tym momencie musimy być zgodni ze studium. Mamy także obszary, na których stosowaliśmy taką regułę, a nie było takiego wymogu ze studium. W tej chwili podjąłem decyzję o tym, żeby odejść od tego typu rozwiązań, jednocześnie kontrolując bardzo silnie stan tych szamp. Natomiast prawdopodobnie tutaj będzie wymagana zmiana studium. Jak to było w tym konkretnym planie, nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć. To już pozwolę sobie odpowiedzieć na piśmie, jakie były przyczyny. Tu pozwolę sobie również odpowiedzieć panu przewodniczącego, że mogę zrobić spotkanie prezydenta Poznania czy posiedzenie, podobnie jak na przykład odbywa się posiedzenie zarządu czy właścicieli spółki jednoosobowej. Na takich samych zasadach.
Przepraszam, ale pan radny Bileżycki pokazał ode mnie gest, który był uznany za naganny tutaj. Pani radna Kretkowska wnosiła dzisiaj, żeby już tak dzisiaj więcej nie pokazywać.
Proszę państwa, jeśli chodzi o latarnie uliczne, ja nie wiem, czy w tej chwili ktoś z zarządu dróg jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć, jakie są zasady. Natomiast chciałem tylko zwrócić uwagę, że podstawą jest jednak odpowiedź, czy na czyim terenie ma ta być latarnia usytuowana. Nie w każdym przypadku jest to teren miejski, czasami są to drogi wewnętrzne i wtedy jest to problem właściciela drogi. Natomiast jeśli chodzi o zasady, które mamy na drogach publicznych, myślę, że to jest kwestia inwentaryzacji pewnych potrzeb. My te potrzeby inwentaryzujemy zarówno z wniosków mieszkańców, rad osiedli, no i w ramach środków po prostu dysponujemy i realizujemy poszczególne zadania. Proszę państwa, kilka pytań dotyczyło ugorów, nieprawidłowości, ja pozwolę sobie na nie odpowiedzieć, natomiast no, mamy sygnały, to nie jest tak, że nie kontrolujemy tej instytucji, choć oczywiście także chętnie korzystamy z kontroli, którą robi Urząd Wojewódzki, który w swoim zakresie ma taki obowiązek kontroli. Ja nie wiem, czy pani dyrektor jest w stanie coś do tego dodać. Bardzo proszę. Proszę państwa, jeśli chodzi o wieżę w zamku, oczywiście będziemy rozmawiać na ten temat z inwestorem, właścicielem zamku. Jakby z zupełnie z innych powodów chcielibyśmy oczywiście, żeby ten teren był jak najlepiej wykorzystywany turystycznie. Planujemy sprzedaż budynków przy ulicy Szkolnej. Ja nie chciałbym się w tej chwili odpowiedzieć, czy w tym roku, ale planujemy przygotowani. Przypomnę, że jedną z pozycji wieloletniej prognozy finansowej jest sprzedaż tego kompleksu. I nie umiem oczywiście powiedzieć w tej chwili, jaka jest wartość, dlatego że nie mamy wycen, w związku z tym nie potrafimy oszacować dokładnie wartości. Może tak bardzo szacunkowo gdzieś tam ujęliśmy ją w wieloletniej prognozie finansowej, ale podejmujemy wszelkie działania, żeby ten teren przeznaczyć do sprzedaży. Pani radna pytała o sprawę ogólnie sytuacji z wynajmem i liceum numer 8. Oczywiście, proszę państwa, generalnie zamierzam uporządkować wszystkie sprawy wynajmu przez nas, jak i wynajmu przez inne podmioty obiektów oświatowych. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że nie jest tak, jak często interpretujemy, że salezjanie, pijarzy, kuria to jest jeden podmiot. Są trzy różne podmioty i żaden z nich nie przyznaje się do tego, że powinien być traktowany tak samo jak te pozostałe. Po prostu każdy z nich ma odrębność prawną i jest traktowany indywidualnie. Nie można zatem zastosować żadnego rozliczenia wspólnego tych trzech podmiotów. Tutaj także pan radny Lewandowski pytał o nabór. Ja pozwolę sobie na to pytanie odpowiedzieć na piśmie. W tej chwili myślę, że nie jestem w stanie, bo to wymaga sprawdzenia szczegółowych przepisów. Proszę Państwa, było pytanie o Sylwestra. Nie wiem, czy w tej chwili jest ktoś z Wydziału Kultury, kto byłby w stanie odpowiedzieć na pytanie, w jakim trybie był wybrany podmiot. Myślę, że był to po prostu konkurs na dofinansowanie, ale na to pytanie odpowiem. Natomiast po fakcie doszły do nas informacje o nieuregulowaniu wszystkich rachunków, czy uregulowaniu wszystkim podwykonawcom przez tę firmę. Mieliśmy informację, że większość z tych zaległości została uregulowana, natomiast nie mam pełnej informacji, czy wszystkie. A pan dyrektor, pan prezydent, bardzo proszę.
Ja bym chciał tutaj dorzucić, dlatego że akurat dzisiaj próbowałem zmonitorować tą kwestię. Z informacji, które otrzymałem z Estrady Poznańskiej, należności są nieuregulowane na około 100 tysięcy złotych. Dotyczy to dwóch podmiotów. Było to trochę więcej, ale bodajże w końcu ubiegłego tygodnia jeden z kontrahentów, konkretnie impresario artystów, którzy wystąpili, został spłacony. Także firma ta, która rzeczywiście organizowała Sylwestra, nie jest zbyt wiarygodna. Dziękuję.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o pytanie dotyczące węzła Dębiec, myślę, że będziemy to jeszcze rozważali i w odpowiedzi pisemnej byśmy to uwzględnili. Ja mogłem w tej chwili pewnie spytać pana dyrektora, czy ma już organizację ruchu Ronda Caponiera, ale myślę, że też właściwie tutaj będzie akurat odpowiedź pisemna na to pytanie, jak to dokładnie wygląda. Natomiast pan Przynkowski-Welsenk poruszył trzy problemy. Specjalnie mówię, poruszył trzy problemy, ponieważ w pierwszych dwóch nie zadał żadnego pytania. W związku z tym ja nie potrafię na to odpowiedzieć. Pan wyraził swoje poglądy, z którymi ja się generalnie nie zgadzam. Ale to nie jest pewnie punkt, w którym powinienem polemizować z cudzymi poglądami, natomiast nie potrafię odpowiedzieć na pierwsze dwie kwestie, ponieważ nie było tam żadnego zadania jako pytania. Pytanie było tylko w trzecim punkcie dotyczące biletów jednorazowych. Tam pan radny też zwrócił uwagę na to, że bylibyśmy czymś wyjątkowym. Chciałem zwrócić uwagę, że nie. W tej chwili są już miasta w Europie, które stosują bilety jednorazowe w formie elektronicznej. Ale bilety jednorazowe. Na naszej karcie PK także będzie możliwość korzystania z biletu jednorazowego. Więc to jest kwestia dyskusji o nośniku. Ale oczywiście to jest problem, który podlega wyjaśnieniu i jak najbardziej na to pytanie udzielę odpowiedzi. To jest kwestia do rozważenia, w jakim trybie przechodzić na inny nośnik, jak to technicznie zrobić. To jest oczywiście, pozwolę sobie po wyjaśnieniach złożonych przez pracowników udzielić informacji Państwu i pozwolę sobie również przytoczyć na kolejnej sesji dla wszystkich Państwa, bo myślę, że temat jest w jakimś sensie ciekawy.
Pan radny Szynkowski ma uzupełniające
bardzo
pytanie.
Proszę.
Albo dwa.
Muszę uzupełnić, bo pan prezydent zarzucił mi, że nie zadałem pytania. Być może rzeczywiście wprost pytania nie zadałem. chodziło mi o poruszenie pewnych problemów. Znaczy, dziwię się, że pan prezydent się z pierwszym poruszonym problemem nie zgadza, bo nie wiem, czy pan widział, że te pasy są zamazane tam na skrzyżowaniu Zeylanda i Zwierzynieckiej. Czy to, jeżeli tak, to znaczy, że ma pan bardzo dobre, że tak powiem, pojęcie o tym, co się w poszczególnych miejscach miasta działa. W związku z tym zadaję pytanie, czy oznakowanie tymczasowe, które uległo zatarciu, w związku z czym jest nieczytelne, na skrzyżowaniu ulic Zeylanda i Zwierzynieckiej nie powinno być odnowione tak, aby nie doprowadzało do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestników? To jest pierwsze pytanie uzupełniające. I drugie pytanie, czy standard remontu ulicy Bukowskiej w Poznaniu, który obejmuje m.in. brak wykonania tymczasowego oznakowania, co stwarza wprost zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu uczestników ruchu drogowego na ulicy Bukowskiej, jest standardem, który powinien być realizowany przy tego typu remontach. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Na tak sformułowane pytanie odpowiem panu radnemu po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od moich pracowników. Pan radny Wiśniewski prosił o odpowiedź na piśmie. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że tak formalnie, jeśli mówimy o strefie kibica, to w Poznaniu będzie jedna strefa kibica, pozostałe nie będą nosiły tego pojęcia, ale oczywiście kwestia organizacji komunikacji publicznej. W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania pełnego planu. To także zależy od tego, w jakich ostatecznych miejscach i jakie formy tych stref kibicowskich czy fankampów będą się pojawiały. To jeszcze nie jest wszystko dopięte, ale bilansujemy tutaj także dla nas bardzo ważną rzecz, zapotrzebowanie na tabor, tak, który na ten okres musimy utrzymać. To jest jeden z istotniejszych elementów. Proszę Państwa, Państwo zadaliście jeszcze pytania dotyczące układów drogowych. Myślę, że...
Jeśli mogę, panie prezydencie, bo jeszcze parę minut nam to zajmie, a ja na wszelki wypadek przegłosował wniosek, żebyśmy mogli trochę dłużej poobradować. No, powinniśmy skończyć za 2 minuty, w związku z tym... Chyba że pan prezydent za chwilę skończy.
Spróbuję za chwilę skończyć. Proszę Państwa, były dwa poruszane problemy organizacji ruchu na dwóch drogach. Pozwolę sobie je rozważyć i też odpowiedzieć pisemnie na te dwa pytania. Pani radna Dudziak również pytała o namiary na prezesa. Powiem tak, możemy podać właściciela terenu, natomiast tak już poza wszystkim namiarów osobowych nie, tak, bo to nam ustawa o ochronie danych osobowych nie pozwala, ale dane właścicielskie jesteśmy w stanie podać, więc... Okay. Ja nie wiem, czy pan dyrektor ZKZL-u jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć na pytanie o stan pustostanów. Prawdopodobnie tak. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący.
Działa?
Teraz spróbuję, może tak. Panie przewodniczący, panie prezydencie, jeżeli chodzi o pustostany, to w kwestii ogólnej ja przekazuję na ręce pana przewodniczącego Lewandowskiego sukcesywnie informacje na temat pustostanów, natomiast raczej nigdy nie wypowiedziałem się, że będzie jakiś program zagospodarowania pustostanów, ponieważ to jest proces, na który składa się wiele czynników. Informacje co do tego, jakie mieszkania są wolne,
razem z adresami przesłałem na ręce pana przewodniczącego, ponieważ wyraził taką wolę. Natomiast jeżeli chodzi o sam problem pustostanów, jak my sobie z tym radzimy i co my w tej kwestii robimy, no to niestety nie miałem okazji od posiedzenia ostatniej komisji w marcu ubiegłego roku jakoś mieć forum na to, żeby to państwu przekazać. Natomiast jeżeli ktokolwiek z państwa radnych będzie tym zainteresowany, a jeżeli tym bardziej komisja, to oczywiście chętnie przedstawię, jakie działania podjęliśmy, ponieważ to jest nieustający proces. No tylko poinformuję państwa, że zawarliśmy w tej chwili, zakończyliśmy procedurę wyboru wykonawcy na remont pustostanów, ale jest to umowa ramowa, która przewiduje, że wielu wykonawców podpisaną umową będzie mogło mieć udzielane zamówienie w trybie negocjacji bez ogłoszenia, co usprawni samą procedurę. Jeżeli chodzi o zakres remontów, planujemy wykonać znacznie więcej niż w zeszłym roku, bo było to 100. W tej chwili już 46 jest po przetargu, natomiast to jest bardzo długa opowieść, ponieważ zagospodarowanie pustostanów nie oznacza remont. W zeszłym roku wyremontowaliśmy 100 pustostanów, zagospodarowaliśmy 270, co oznacza, że jeżeli chcieć racjonalnie gospodarować, to wcale nie oznacza, że trzeba to wszystko remontować, ale ponieważ to jest bardzo długa opowieść na temat tego, co zrobiliśmy, jakie podjęliśmy działania, ja z chęcią to wszystko państwu radnym przedstawię, jeżeli będzie taka wola na komisji, ponieważ tak jak podkreślam, no poza indywidualnymi rozmowami, no nie bardzo jest forum, żeby na ten temat podyskutować, jeśli komisja się tym nie zajmuje. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Elgia Drzydziak, uzupełniające pytanie.
Przepraszam, panie przewodniczący, no nie chciałam dyskutować, ale jestem przekonana, że mówił pan o programie modernizacji, remontu pustostanów i to mówił pan pod koniec poprzedniej kadencji, to można sprawdzić, więc nie jest tak, że ja mówię nieprawdę, bo wiem, co mówię, bo się tym interesuję. Chciałam zapytać jeszcze dodatkowo, w takim razie ile pan planuje przeznaczyć pustostanów do remontu dla ludzi, którzy chętnie wyremontują i w tym momencie staną się najemcami tych mieszkań w najbliższym czasie?
Proszę. Proszę mówić, bo to...
Okej. No ja oczywiście nie podejmuję się polemiki z panią radną, znam swoje miejsce w szeregu, więc zakładam, że pani radna dobrze pamiętała, co powiedziałem. Generalnie sens jest taki, jak ja to sformułowałem, to trudno będzie cokolwiek z tego wyjdzie nazwać jakimś programem, ale zostawmy tą semantykę. Jeżeli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie, dopytującego, to pani radna była na spotkaniu, na którym umówiliśmy się, że takich lokali będzie przeznaczanych 20 na każdy kwartał i pierwsza taka lista będzie ogłoszona 2 bądź 1 kwietnia, zawsze na początku każdego kwartału taka lista jest ogłaszana, więc w tym roku będzie, pozostały nam jeszcze 3 kwartały, będzie to 60 mieszkań, natomiast mam prawdopodobnie, jeżeli chodzi o remont, wyremontujemy 150 mieszkań, a to jest łączna kwota 5 milionów złotych, także to jest bardzo poważne obciążenie. A, bo padło też konkretne pytanie, pustostanów wszystkich cuzamen licząc jest 740, ale ta grupa jest bardzo niejednorodna i tak jak mówię, no to podawanie takiej liczby bez wytłumaczenia no jest troszkę nieodpowiedzialne, ale ponieważ takie pytanie padło, no to odpowiadam. Dziękuję.
Dziękuję.
Na pytanie dotyczące roznoszenia korespondencji i decyzji wymiarowych prosiłbym o zabranie głosu panią dyrektor. Bardzo proszę.
Bardzo proszę.
Proszę łatwiej. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, odnosząc się do pytania pani radnej Fabisz dotyczącej akcji roznoszenia decyzji o podatku od nieruchomości, przypominam, akcja jest organizowana przez urząd już kolejny rok, zdaje się 7. Zasady doręczeń na dzień dzisiejszy cały czas reguluje ordynacja podatkowa, która jednoznacznie wskazuje, iż takie decyzje mogą być roznoszone bądź przez pocztę, bądź przez pracowników własnych. Dlaczego urząd corocznie decyduje się na pracowników własnych? Dlatego, że szacowany koszt to jest około 2,70 zł za doręczenie jednej decyzji. Przy maksymalnych opustach Poczty Polskiej to jest 5,20 zł.
Koszt również obejmuje wszelkie pochodne od wynagrodzeń, tak jak składki na ubezpieczenia zdrowotne i tym podobne, jest realizowany w ramach umów zlecenia. Jeżeli chodzi o ilość tej korespondencji, to jest do doręczenia około 110 tysięcy w przeciągu niepełnego miesiąca. Od 18 stycznia rozpoczęliśmy już aktywnie akcję doręczania. Ma ona się zakończyć 15 lutego i dotyczy ona roznoszenia korespondencji na terenie miasta Poznania. Listy niedoręczone zostaną przez gońców, zostaną doręczone przez Pocztę Polską. Jeżeli chodzi o zasady, rzeczywiście tak jak pani radna powiedziała, zasady były przekazywane uczestnikom przedsięwzięcia na przeprowadzonych szkoleniach. Nie mamy na chwilę obecną żadnych uwag dotyczących terminów, poza tym wniesionym przez panią radną, dotyczącym roznoszenia w niedzielę, tym bardziej, że gońcy otrzymują informację, iż korespondencję wolno doręczać w dni powszednie oraz soboty do godziny 21. Niedzielę to są te dni, które mają być dniami, gdzie mieszkańcy mogą swobodnie dysponować. Jeżeli pani radna otrzymała taki list w niedzielę, to bardzo chętnie wyjaśnimy tę sprawę z konkretnym urzędnikiem, który potwierdził nam zasady zapoznania się z instrukcją. Jeżeli chodzi o potwierdzenia, no były one również sprawdzane swojego czasu w poprzednich kontrolach przez SKO i tutaj nie było żadnych rozbieżności.
Dziękuję.
Natomiast domyślam się już, kogo dotyczyła ta decyzja. Na pewno sprawdzimy, kto to roznosił i postaramy się to wyjaśnić.
Bardzo proszę pani. Tak? Pytanie uzupełniające, tak?
Proszę sprawdzić osiedle Kwiatowe, ponieważ tam w niedzielę były dostarczane te decyzje.
Bardzo proszę panie prezydencie.
Proszę państwa, to też pokazuje skalę, którą co roku musimy podejmować, jeśli chodzi o aktualizację podatku od nieruchomości. Skądinąd dobrze byłoby, gdyby w Polsce zmieniono przepisy, bo większość tych decyzji zmienia tylko i wyłącznie stawki podatkowe i nic poza tym. W związku z tym wielu podatników tak naprawdę mogłoby samodzielnie wyliczyć sobie zobowiązanie podatkowe, ale przepis prawny każe dostarczać i tak naprawdę mamy w tym dużo kosztów. Też może ciekawa informacja, że liczba podatników w ciągu ostatnich lat nam zwiększyła się z 30 tysięcy do ponad 110 tysięcy, w związku z tym praktycznie trzykrotnie, czterokrotnie mniej więcej. No, przede wszystkim w wyniku prywatyzacji zasobów spółdzielczych w Poznaniu. Pani radna Frankiewicz pytała o rzeczy związane z przyłączami. Ja w tej chwili nie potrafię udzielić tej informacji i sprawdzę dokładnie, jak to wygląda i dlaczego miasto generalnie nie przystąpiło do tego projektu, bo dlaczego nie przystąpiło PWiK, to jest ich problem, natomiast dlaczego miasto nie przystąpiło i to sprawdzimy. Natomiast no także pragnę poinformować przy tej okazji, że istnieje ustawowy obowiązek podłączenia się do kanalizacji, kiedy ta kanalizacja jest w pobliżu. Także kiedy jest możliwość wykonania takiego przyłącza, obywatel w tej chwili ma obowiązek takiego przyłącza. Więc pewnie powinienem pouczyć pracowników nie tyle, żeby sprawdzali, czy ma umowę na wywóz, tylko żeby sprawdzili, czy realizuje swój obowiązek podłączenia się do kanalizacji.
Pani Frankiewicz ma, nie, już nie ma, tak, uzupełniającego pytania? Jednak ma, bardzo proszę.
Myślę, że jeśli chodzi o przyłączenie do sieci wodociągowej ulicy Tymiankowej, to też sprawdzimy to i odpowiem na piśmie, choć sądzę, że jest to w dużym stopniu problem finansowy. Nie ma w tej chwili tego w programie przedsiębiorstwa Aquanet, ani żadnego innego przedsiębiorstwa, które na tym terenie funkcjonuje. W związku z tym mieszkańcy mogą oczywiście, podobnie jak inni, wystąpić o środki i wsparcie w ramach działalności lokalnej. Natomiast w innym przypadku powinni się rzeczywiście dogadać w tej sprawie z gestorem sieci poza jego planem, bo nie ma możliwości zwiększenia planu. Jak państwo wiecie, konsekwencje zmiany planu są także konsekwencjami przenoszącymi się na politykę cenową. Dziękuję bardzo.
Uzupełniające pytanie pani Frankiewicz.
Ja tylko chciałam zapytać, dlaczego inne samorządy z tego programu korzystają, a miasto Poznań po prostu przerzuca koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej na obywateli. I no, wydaje mi się, że wobec faktu, że właśnie mieszkańcy dostają wręcz ulotki o możliwości wzięcia kredytu, że jest to trochę nie w porządku, bo no, mieszkańcy dotarli do tych programów, wiedzą, że w innych gminach gminy jakby korzystają z tego programu i czują się trochę jakby płacąc podatki w Poznaniu źle przez miasto Poznań potraktowane. Dziękuję.
Nie było pytania uzupełniającego, czy było? Dobrze. Pan prezydent? Dziękuję, zamykam punkt 18. Przystępujemy do realizacji punktu 19. Wolne głosy i wnioski. W tym punkcie chciałem państwa poinformować, co państwo nie, chybnie zauważyli, że od dzisiaj macie nowe mikrofony, które się inaczej palą troszeczkę. Nie uprzedziłem, może należało uprzedzić, że te mikrofony lepiej zbierają, nie trzeba, że tak powiem, bardzo blisko.
A co ze starymi się stało?
Czy ktoś w tym, czy ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Jak już o nowych mikrofonach mowa, to ja oczywiście nie mógłbym sobie odmówić zapytania, ile te mikrofony nowe kosztowały i czy stare się popsuły, że trzeba było
nie
nowe
instalować.
Nie wiem,
ile kosztowały i na to
ale,
pytanie, czy
ale,
panowie
ale
wiedzą.
To jest pytanie, jak pan przewodniczący się być może dowie, to mi powie na ucho, nie oczekuję oficjalnej informacji.
I czemu były wymieniane?
Natomiast ja poprosiłem o głos w innym temacie,
tak.
Mianowicie poza zapytaniem w sprawie organizacji ruchu chciałem prosić ZDM i pana prezydenta, żeby w tych dwóch sprawach, które zgłosiłem, podjął działania natychmiastowe, ponieważ to jest kwestia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Znaczy mnie nie interesuje, żeby za 3 tygodnie dostać odpowiedź, że oznaczenie było nieprawidłowe i zostało skorygowane, tylko mnie interesuje, żeby nawet tej odpowiedzi może nie dostać, ale żeby ono jutro było skorygowane, tak jakby żeby efekt został osiągnięty. Także panie prezydencie, jeżeli można prosić o to, żeby w przypadku Zejlanda Zwierzynieckiej poprosić ZDM, aby skorygował możliwie prędko, oznaczył w sposób wyraźny to skrzyżowanie, ponieważ to jest kwestia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Ja na odpowiedź na zapytanie mogę poczekać, ale gdyby mógł pracownik ZDM-u pojechać na to skrzyżowanie, ocenić sytuację i pewnie dojdzie do takich samych wniosków jak ja, żeby szybko tą sytuację skorygować. Myślę, że kwestie bezpieczeństwa akurat trzeba rozwiązywać natychmiast. Dziękuję.
Dziękuję. Nie ma dalszych zgłoszeń, w związku z tym zamykam punkt 19, a w kolejnym punkcie zamykam 26. sesję Rady Miasta Poznania, dziękując za wytrwałość. Do zobaczenia.